Dzisiaj witamy w naszym studiu znanych z anteny Radia Maryja redaktorów, młodych redaktorów, jeszcze wciąż młodych, z redakcji sportowej Radia Maryja, sportowej, informatycznej. Temat, który dzisiaj proponujemy, to sportowa karuzela, taki dosyć szeroki temat, który podejmie aktualne kwestie, które na szklanym ekranie nie tylko możemy zobaczyć, to co dzieje się w świecie sportu, w różnych jego dziedzinach, ale też porozmawiamy o innych takich okołosportowych kwestiach. Mam nadzieję, że z Państwa udziałem, bo też mamy przygotowane nagrody. Myślę, że będzie warto do nas zatelefonować. Nasi goście przygotowali pytania, a Państwo, mam nadzieję, będziecie na te pytania odpowiadać. Audycja dla młodych, a zatem też młodych kibiców, młodych fanów sportu. Zapraszamy do tego, by byli aktywni. W studiu pan redaktor Łukasz Brzeziński. Witamy serdecznie.
Szczęść Boże, witam serdecznie.
Szczęść Boże. I pan redaktor Mateusz Rzepecki.
Szczęść Boże, witam.
Panowie, co na początek, jakieś refleksje z ostatnich, nie wiem, dni, tygodni, godzin, minut tego, co w sporcie się wydarzyło? Coś najświeższego, coś, co was zaskoczyło, ucieszyło?
To znaczy, jeżeli chodzi o rzeczy, które mnie najbardziej zainteresowały w ostatnich dniach, no to śledziłem przede wszystkim rozgrywki pucharowe, konkretnie oczywiście Liga Mistrzów, bo to jest coś, na co wielu kibiców piłkarskich czeka we wtorkowe i środowe wieczory. No i można powiedzieć, że ogólnie rzecz biorąc mecze półfinałowe raczej nie zawiodły. Nie było meczów przede wszystkim bezbramkowych, co jest chyba najgorsze dla oglądających takie spotkania, ale też poziom sportowy był dość wysoki. Może z wyłączeniem niektórych fragmentów poszczególnych spotkań. We wtorek mieliśmy starcie Realu Madryt z Manchesterem City, starcie w Madrycie, gdzie no, mieliśmy starcie dwóch naprawdę solidnych zespołów, chyba głównych faworytów do zwycięstwa w Lidze Mistrzów. Tak naprawdę bramka dla Realu wpadła wtedy, kiedy dominowali gracze Manchesteru City, którzy mieli naprawdę dobre początkowe minuty spotkania. No i w drugiej połowie karta się odwróciła, to Królewscy mieli więcej z gry, ale właśnie wtedy nastąpiło wyrównanie, a więc wynik jeszcze jest otwarty, kwestia awansu pozostaje otwarta z tej pary. Na drugi wieczór mieliśmy starcie derbowe, derby Mediolanu, a więc też można powiedzieć taki klasyk, jeżeli chodzi o piłkę włoską, czyli starcie Milanu z Interem. W tym meczu w charakterze gospodarza wystąpił Milan. Oczywiście przypominamy, że oba te zespoły grają na tym samym stadionie, czyli na San Siro, więc dla formalności za gospodarza pierwszego meczu uznano Milan. No, Rossoneri niestety dla swoich kibiców rozczarowali, szczególnie bardzo słaby początek tego spotkania, kiedy to Inter szybko znalazł dwukrotnie sposób na defensywę lokalnego rywala i to prowadzenie utrzymał i zrobił naprawdę duży krok do finału, co dla mnie też można poniekąd uznać za zaskoczenie, bo Inter nie jest zespołem, który typowałem osobiście przed rozpoczęciem tej edycji Ligi Mistrzów, że zajdzie aż do wielkiego finału albo co najmniej do półfinału. Przypomnijmy, że Inter chociażby w grupie miał bardzo trudnych rywali, a więc Bayern, Monachium, Barcelonę. No i wielu kibiców też przypuszczało, że Inter może zakończyć rywalizację w grupie na miejscu trzecim. Tak się jednak nie stało, kosztem Barcelony podopieczni Inzagiego przeszli do fazy pucharowej i mam wrażenie, że z każdym meczem grają coraz lepiej.
Nie spodziewaliśmy się ani Interu, ale też nie spodziewaliśmy się Milanu. Tak mi się wydaje właśnie w tej fazie Ligi Mistrzów. Oba włoskie zespoły z dość takimi średnimi kadrami przystępowały do tych rozgrywek. Tutaj warto zaznaczyć, że Inter ma jedną z najstarszych kadr w tej edycji Ligi Mistrzów. Z kolei Milan jest na drugim biegunie tego zestawienia, bo ma jedną z najmłodszych kadr w tej edycji Ligi Mistrzów. No i odnosząc się jeszcze do tego spotkania derbowego Milanu z Interem, Łukasz powiedział, że w tych obu meczach Ligi Mistrzów były słabsze momenty. Ja bym to podsumował może tak, że w tych dwóch meczach był jeden dość słaby moment, dość słaby aspekt i był to AC Milan, bo był to zespół, który można powiedzieć, że nie dojechał na to spotkanie. Przez pierwsze 11 minut Inter zdobył dwie bramki, a później kontrolował przebieg tego spotkania. Także Milan był zespołem zdecydowanie słabszym, zespołem bez jakiegokolwiek pazuru, takim zespołem, można powiedzieć, przygaszonym. Tym wynikiem nieco jak swego czasu reprezentacja Polski w meczu z Czechami, to takie pierwsze porównanie mi przyszło do głowy. Natomiast to też widać było w dalszej części spotkania, że Inter bardzo dobrze kontrolował przebieg gry. On mógł wprowadzić sobie jakichś ciekawych rezerwowych, miał dość szerokie pole do manewru tutaj. Z kolei Milan z krótką ławką, z bardzo niewyraźnym zespołem pierwszym, może oprócz Meika Maignana, bo to jest taki bramkarz, który mi imponuje przez cały czas zarówno w Lidze Mistrzów, jak i w Serie A. Natomiast właśnie cały skład Milanu, można powiedzieć, że nie dojechał, no i przez tą wąską ławkę można powiedzieć, że Milan stracił jakiekolwiek atuty i w tym meczu, i wydaje mi się, że też przed rewanżem, no bo właśnie drużyna Pioliego, sam trener, nie będzie miał wiele pola do manewru, jeśli chodzi o zmiany przed tym spotkaniem.
Jeszcze co do Milanu, dodałbym do tego, co mówi Mateusz, fakt, że Milan to taki zespół, w którym bardzo dużo zależy od jednego piłkarza. Tym piłkarzem jest Rafael Leao, Portugalczyk, skrzydłowy, który akurat w meczu z Interem wystąpić nie mógł. No i było widać brak tego zawodnika, który naprawdę wyróżnia się znakomitą dynamiką w swojej grze, który był główną postacią oprócz Maika Menią wspomnianego meczu ćwierćfinałowego Milanu z Napoli, gdzie przeprowadził naprawdę jedną bardzo dobrą akcję, która zakończyła się efektem bramkowym. No i tak jak Mateusz wspomniał, jeżeli chodzi o jakość kadry, Milan wydaje się najsłabszy z tych wszystkich półfinalistów. Jeszcze jakby tego było mało, kontuzji doznał podstawowy pomocnik Ismael Benacer już w początkowych minutach spotkania. Myślę, że to też posypało troszeczkę trenerowi koncepcję na rozegranie tego meczu.
Dopytam, bo nie wiem, czy wy pamiętacie, kiedy ta formuła Ligi Mistrzów powstawała. Ja pamiętam i takie były, no, bardzo ciekawą rzecz też powiedzieliście o tym, że no już wysoko w tej fazie pucharowej grają ze sobą dwie drużyny, już nie tyle, że z Włoch, ale z jednego miasta nawet. Wtedy były takie dyskusje, no dlaczego mają być dwie, trzy drużyny z jednego kraju, skoro to jest Liga Mistrzów. Jak wy na to patrzycie?
Nie da się ukryć, że Liga Mistrzów to jest turniej, w którym można zarobić bardzo duże pieniądze i myślę, że też organizatorzy tego turnieju zmienili troszkę tę formułę, kierując się właśnie takim motywem finansowym. Rzeczywiście początkowo, jak jeszcze istniała ta Liga Zdobywców Pucharów Mistrzostw Krajowych, no to rzeczywiście mieliśmy drużyny, które zajmowały pierwsze miejsca w swoich ligach. Później to się zmieniło, pojawili się wicemistrzowie, drużyny z trzecich miejsc, drużyny z miejsc nawet numer 4, a przy korzystnych wiatrach, tak jak mam w ostatnich latach, może się pojawić zespół, który chociażby wygra Ligę Europy, a w swojej lidze może zająć miejsce nawet w środku stawki i tak zagra w przyszłym sezonie w Lidze Mistrzów. Takim klasycznym przykładem Eintracht Frankfurt, który wygrał Ligę Europy, a Bundesligę zakończył gdzieś tam w środku tabeli. No i to się rzeczywiście zmieniło. Plusem jest na pewno to, że pojawiło się wiele uznanych firm w tej Lidze Mistrzów na rynku europejskim, dzięki czemu też docelowo ma zyskać atrakcyjność tych spotkań. Minusem jest to, że kluby, że tak powiem, z drugiego szeregu mają jeszcze trudniej, żeby dostać się do tej fazy zasadniczej. No dodajmy powiedzmy chociażby na przykład, zobaczmy jak to wygląda na przykładzie Mistrza Polski, gdzie teraz, aby dojść do Ligi Mistrzów, trzeba przejść czterech rywali, jeśli dobrze liczę. To si to jest naprawdę bardzo duże, tam przechodzi zaledwie 6 drużyn z kwalifikacji na 32, więc no jest to naprawdę duże sito, żeby tam się dostać, trzeba mieć dużo szczęścia w losowaniu, takie jakby chociażby miała Legia kilka lat temu, bo trzeba przyznać, że takie losowanie, no ciężko byłoby teraz powtórzyć polskiemu zespołowi.
Tutaj właśnie, jak Łukasz wspomniał, głównym czynnikiem są przede wszystkim pieniądze, no bo zdecydowanie bardziej będą kibiców grzały takie pojedynki jak powiedzmy Borussia Dortmund z Interem Mediolan niż, nie wiem, z jakąś Sofią Bukareszt, nie Sofią, no w każdym razie
CSKA
powiedzmy
Sofia
z CSKA Sofią, tak. Właśnie z chociażby Lechem Poznań, jeśli takie zespoły by awansowały, także tutaj w grze są ogromne pieniądze, to na pewno, natomiast nie wiem, czy ten format, czy poprzedni format byłby lepszy, jeśli chodzi o taki pod kątem widowiska stricte. Nie tylko pod kątem budowania marki, ale właśnie zastanawiam się, czy jak ja bym podszedł do tego, gdybym mógł teraz oglądać, załóżmy, mistrza Bułgarii w grupie z mistrzem Rumunii, Polski i Anglii, a do tego jak miałbym Juventus, Sevilla, nie wiem, Barcelonę i tam Zurych, załóżmy. Wydaje mi się, że ta forma jest atrakcyjniejsza, oczywiście za tym stoją ogromne pieniądze. Oczywiście słabszym ligom jest ciężej się dostać do tego formatu rozgrywek, ale wydaje mi się, że się na tyle do tej formy przyzwyczaiłem, no i też ze swojego życia jakby nie znam tej poprzedniej formy, więc przyzwyczaiłem się do tego i mi to po prostu odpowiada.
Z jednej strony sprawiedliwość, też tak sobie myślę, że no, po sprawiedliwości byłoby uczciwiej, a z drugiej strony niektóre kluby tak poszły do przodu, że no, można byłoby sobie wyobrazić w grupie wyniki, no nie wiem, czy dwucyfrowe nawet, ale tak. Gdyby takie drużyny no, z tej drugiej, trzeciej półki, że tak powiem, się dostawały, to różne rzeczy można się było spodziewać.
No rzeczywiście, chociaż ja też pamiętam mecze w Lidze Mistrzów, gdzie padało dużo goli, wcale to nie były pojedynki jakichś przysłowiowych ogórków, bo na przykład było kiedyś takie starcie Monaco z Deportivo La Coruña, więc drużyny Francji Francji i z Hiszpanii. No i się okazało, że było 8-3, ale w tamtym czasie nie powiedziałbym, że Deportivo to jest jakaś drużyna półamatorska, bo na pewno tak nie było. To jednak w końcu był przedstawiciel Ligi Hiszpańskiej, więc takie pojedyncze przypadki też się zgadzały. No ale rzeczywiście uważam, że jeżeli byłoby więcej miejsca dla tych mistrzów lig słabszych, no to tych wyników takich bardzo wysokich byłoby zdecydowanie więcej. Mi w pamięci utkwiła ta ostatnia przygoda Legii w Lidze Mistrzów, bo myślę, że wielu kibiców to pamięta. Chociażby ten rekordowy wynik z Borussią Dortmund 4-8. Ja się bawiłem znakomicie, przyznam szczerze, oglądając to spotkanie. No, można powiedzieć, nie można było nawet wyjść, zrobić przysłowiowej herbaty, a tu nagle padły dwie bramki, nie wiadomo skąd. Naprawdę świetne widowisko pod względem kibicowskim do oglądania. No, wiem, że kilku chłopaków u nas z redakcji było. Miała przyjemność oglądać to spotkanie na żywo. Mieliśmy też na początku srogie lanie od Borussii Dortmund 0-6, a więc na przykładzie tego widać, że jednak te różnice między drużynami ze średniej europejskiej, a tymi drużynami z troszeczkę wyższych poziomów jest bardzo widoczna.
Tutaj na pewno na plus jest stworzenie niższych lig europejskich, czyli Ligi Europy, Ligi Konferencji Europy, szczególnie ta ostatnia była przez wielu krytykowana, natomiast w niej także możemy przeżyć ogromne emocje, co pokazał teraz Lech Poznań w tegorocznej edycji, w edycji z tego sezonu właściwie. Tam co prawda mierzyliśmy się z takimi markami jak Villarreal, jak Fiorentina. Były też marki nieco mniej rozpoznawalne. Natomiast właśnie trafialiśmy na porządne kluby. Graliśmy z nimi na dość podobnym poziomie, jeśli chodzi o stricte wynik, no bo jednak przewaga boiskowa pod kątem technicznym, pod kątem może taktycznym też była widoczna, jeśli chodzi o naszych rywali. Natomiast byliśmy w stanie im dorównać i wydaje mi się, że te ligi są o tyle dobre dla takich mniejszych, słabszych klubów, że oni mogą poczuć europejską piłkę, oni na tej podstawie mogą się wzmocnić, zapoznać z tym formatem i to jest dobra okoliczność wyjściowa do kolejnej walki. To po takim sezonie, jednym czy dwóch w europejskich pucharach, są już zdecydowanie większe szanse na to, aby dostać się do tej Ligi Mistrzów, bo chodzi przede wszystkim o granie na takim wysokim poziomie. No i nie jest powiedziane, że ta Liga Mistrzów jest nieosiągalna. Oczywiście nasze polskie zespoły sobie dość kiepsko radziły pod kątem awansów. Wyjątkiem jest właśnie Legia Warszawa w ostatnich latach. Natomiast właśnie trzeba upatrywać szansy w tych niższych pucharach, tam szukać swoich punktów do europejskiego rankingu, no i tam też właśnie szukać takiego pola do popisu częściowego dla swoich piłkarzy, ale też do grania właśnie do tego, aby w przyszłych eliminacjach do europejskich pucharów budować jeszcze swoją silniejszą pozycję. I myślę, że tak też trzeba patrzeć na Ligę Mistrzów z perspektywy słabszych klubów.
Ja jeszcze bym dodał, że bardzo fajnym pomysłem jest premiowanie zwycięzców tych pucharów europejskich drugiej i trzeciej kategorii, czyli Ligi Europy, Ligi Konferencji, awansem, zapewnieniem sobie awansu do Pucharu Wyższego w przyszłym sezonie. I możemy mieć taką ciekawą sytuację, jeżeli Roma wygra Ligę Europy, że w dwa sezony drużyna José Mourinho przedostanie się z Ligi Konferencji Europy do Ligi Mistrzów, co byłoby naprawdę ewenementem i też pokazaniem, że warto rzeczywiście na 100% angażować się w grę w tych pucharach troszeczkę niżej sytuowanych niż Liga Mistrzów. Oczywiście finansowo no nie ma się co oszukiwać. Liga Mistrzów to jest prawdziwa elita. Dostać się tam to rzeczywiście jest duży zastrzyk finansowy, ale grając w tych pucharach dobrze i dochodząc daleko też można naprawdę solidnie zarobić, chociażby wspomniany przez Mateusza Lech Poznań. W tym sezonie już ładnych kilka milionów euro podniósł z Murawy. Do tego jeszcze dodajmy znakomitą frekwencję na ulicy Bułgarskiej, gdzie kilka razy mieliśmy komplet kibiców. To też pokazuje w przypadku polskiej piłki, że jest duży głód sukcesu, jeżeli chodzi o piłkę klubową. No, pamiętam jeszcze z opowieści chociażby mojego dziadka, jak w latach 60. Górnik Zabrze radził sobie w europejskich pucharach, to naprawdę mnóstwo ludzi przychodziło na te stadiony. Oczywiście trochę inne były warunki do oglądania, ale ludzie też byli spragnieni takiej dużej piłki.
Piłka nam się tutaj na czoło wysuwa, na pierwszy plan. Za chwilkę wrócimy też do tej rozmowy. Chyba już ten temat może piłkarski pociągniemy. Ja przypomnę, że trwa audycja Czas Wzrastania. Dzisiaj o sporcie mówimy. Dla Państwa też antena otwarta i Facebook, i SMS-y, które można pisać do nas, również komentując to, co dzieje się w sporcie, w Polsce czy na świecie. Facebook to fanpage Czas Wzrastania, audycja dla młodzieży. SMS-y 536-600-500, 536-600-500 i telefony za chwilkę też podamy i będą konkursy. Mamy trzy książki. Historia sportu w Polsce pana Krzysztofa Sujeckiego, to jest pierwszy tom takiej serii, bardzo ciekawa pozycja i opracowanie, więc myślę, że warto być aktywnym. No i może tak na zachętę jakieś pierwsze pytanie, panowie. To nasi goście przygotowali pytania, więc żeby nie było na mnie, że są za trudne albo za łatwe na przykład.
No staraliśmy się tak jakoś to wypośrodkować. Mam nadzieję, że nie będzie większych problemów jednak z odpowiedziami na te pytania. To zaczynamy od pytania pierwszego powiązanego z piłką nożną. Pytanie brzmi następująco. Marek Papszun odejdzie po sezonie z Rakowa Częstochowa. No i nasze pytanie, kto zastąpi go w roli trenera pierwszego zespołu? Prosimy o podanie imienia i nazwiska tego nowego trenera.
Myślałem, że pytanie, gdzie pójdzie Papszun?
Tego jeszcze na razie nie wiadomo, także.
To jest na razie owiane tajemnicą. Ale no, jeszcze raz przypominamy pytanie. Kto zastąpi?
Tak, kto zastąpi Marka Papszuna w roli trenera pierwszego zespołu Rakowa Częstochowa od przyszłego sezonu?
Czekamy na odpowiedzi. SMS-y 536-600-500, Facebook Czas Wzrastania, audycja dla młodzieży i telefony 56-655-23-55 albo 655-23-56.
Toczy się gra. jesteśmy z wami każdego dnia. Biało-czerwona w górę się mnie, a z gardeł okrzyk podnosi się. Najlepszy z najlepszych spełnia się sen. Najlepszy z najlepszych czerwień i biel. Nadzieja złoto zmienia się. Najlepszy z najlepszych dziś jest nasz dzień. Czy jesteś widzem, czy zmagasz się? Wspólne marzenie, zwycięstwa gest. Czy słyszysz wokół ten łopot flag i braw ocean? To jest ten czas. Najlepszy z
najlepsi z najlepszych, Ryszard Rynkowski i goście. Za 6 minut będzie 22. Rozmawiamy o sporcie. Dzisiaj gośćmi nasi dziennikarze z redakcji sportowej, Łukasz Brzeziński i Mateusz Rzepecki. Pierwsze pytanie, no chyba było, nie wiem czy łatwe, ale od razu kilka SMS-ów przyszło z odpowiedzią i to wszystkie z prawidłową odpowiedzią. Kto będzie następcą?
Oczywiście będzie to Dawid Szwarga, czyli dotychczasowy asystent trenera Marka Papszuna. Już ta decyzja została ogłoszona kilkanaście dni temu, więc już wiedzieliśmy, że w Rakowie właśnie taka roszada nastąpi.
A zaskoczeniem to było? Taka decyzja jeszcze przed... Bo sezon trwa. Raków sobie zapewnił mistrzostwo już co prawda, ale wtedy jeszcze nie było pewne, że zdobędą mistrzostwo. Matematycznie też nie, więc pytanie, czy taki moment był dobrym momentem i dla szatni, dla piłkarzy, dla kibiców, żeby powiedzieć, że to będzie koniec. Mistrzostwo będzie końcem.
Dla mnie deklaracja Marka Papszuna była największym zaskoczeniem w tej całej sytuacji, że trener, który w Polsce już doszedł na szczyt, czyli zdobył tytuł mistrzowski, pożegna się z zespołem akurat w takim momencie, gdzie za chwilę drużyna Rakowa będzie rywalizowała w eliminacjach do Ligi Mistrzów. Chociaż z drugiej strony, co bardziej wnikliwi komentatorzy zauważyli, że Marek Papszun już jakiś czas temu zapowiadał, że zrobi sobie, jak on to nazwał, przerwę od futbolu. No i rzeczywiście słowa dotrzymał. Jeżeli chodzi o wybór Dawida Szwargi, no wydaje mi się, że władze Rakowa postawiły na kontynuację tego projektu, bo Raków to jest rzeczywiście projekt taki długofalowy. Trener Papszun, przypomnijmy, objął zespół z Podjasnej Góry jeszcze w drugiej lidze 7 lat temu. No i trzeba przyznać, że w ostatnich latach ja mam duży problem, żeby przypomnieć sobie polską drużynę, która wykonała taki progres. I to progres rzeczywiście z sezonu na sezon było coraz lepiej. Najpierw był awans do pierwszej ligi, później spokojne utrzymanie w pierwszej lidze, później awans w świetnym stylu do ekstraklasy, później spokojne utrzymanie. No i kolejne sezony to już była walka o miejsca pucharowe. Już dość pechowo Raków w zeszłym sezonie przegrał rywalizację na finiszu z Lechem Poznań. Teraz wyciągnięto tam wnioski. No i tytuł dla Rakowa jak najbardziej zasłużony. No a trener Papszun rzeczywiście zaskoczył opinię publiczną. Nie jest to przecież szkoleniowiec najbardziej wiekowy, można tak powiedzieć. Przed nim wydaje mi się jeszcze wiele lat trenowania. No a trener Szwarga to jest szkoleniowiec, który ostatnio właśnie był asystentem trenera Papszuna. Właściciel Michał Świerczewski mówił też, że o Szwargę już zabiegał dłuższy czas. Szwarga też ma na koncie chociażby pracę w GKS-ie Katowice jako asystent. Na pewno dużym minusem jest fakt, że nigdy nie prowadził zespołu seniorskiego jako pierwszy szkoleniowiec, bo ta jego przygoda z trenerką to jest przede wszystkim funkcja asystenta, ale z drugiej strony zna klub, bo już tam troszkę czasu przebywa, zna zawodników, zawodnicy znają jego, więc nie spodziewam się też jakiejś rewolucji, jeżeli chodzi o taktykę, jaką preferuje drużyna Rakowa, i wydaje mi się, że z takiego założenia wychodzili włodarze Rakowa.
Ja tu się zastanawiam tylko właśnie, czy Dawid Szwarga będzie taką stricte kontynuacją Marka Papszuna, czy jednak będzie starał się nieco zmienić ten styl gry Rakowa. Raczej przyczyniam się do tej pierwszej opcji, tak jak Łukasz. Jeszcze takie słówko odnośnie może samego Marka Papszuna, odnośnie jego stylu pracy, odnośnie tego, ile on pracy wkładał w ten cały projekt Rakowa. No to wiele osób takich blisko związanych z trenerem nie było zaskoczonych taką decyzją. Powiedzieli, że ten tryb pracy, to jak przykładał się właśnie Marek Papszun do całego projektu, było tak wycieńczające, tak wykańczające, że oni się spodziewali, że w najbliższym czasie trener zdecyduje się na taki ruch. Oni to przeczuwali, sam trener właśnie też już przed sezonem o tym zapowiadał, to nawet wcześniej, kiedy były takie dywagacje, czy trafi on do Legii Warszawa, to w którejś tam z rozmów zapowiedział, że prawdopodobnie on w najbliższym czasie zrobi sobie taką przerwę. Myślę, że decyzja była wewnątrz Rakowa już nieco wcześniej znana, decyzja trenera. Natomiast jej ogłoszenie mogło być też o tyle niefortunne, że to nie tylko było na finiszu rozgrywek ligowych, ale też przed finałem Pucharu Polski. I zastanawiam się, jak to mogło wpłynąć na piłkarzy przed tym ważnym meczem, no bo drużyna z Częstochowy po raz pierwszy w historii chyba walczyła o podwójną koronę. Jak to się skończyło? No wiemy, że z tej podwójnej korony została tylko jedna. Dość niemrawy mecz w Warszawie się odbył. Natomiast jeszcze odnośnie tego progresu ligowego z drugiej ligi, kiedy Raków przechodził do pierwszej i później szybko do ekstraklasy, to nawet ciężko na całym kontynencie europejskim w ostatnich 20 latach znaleźć taką drużynę, która tak szybko i w tak efektownym stylu nie dość, że awansowała, to jeszcze sięgnęła po tytuł mistrzowski swojego kraju.
22 się nam zbliża. Jeszcze słowo na temat samego Rakowa. Tak patrząc na kadrę, to można zobaczyć w finale Pucharu Polski, to było akurat widoczne, że w pewnym momencie trener desygnował do gry troszeczkę więcej Polaków, natomiast czasem w pierwszej jedenastce no, było, nie wiem, jeden, dwóch piłkarzy pochodzących z Polski, więc też chciałbym was zapytać, jak wy się na to zapatrujecie, takie sprowadzanie zawodników dobrych, no bo wywalczyli Mistrzostwo Polski, tak? Trudno tak ich sądzić za to. Natomiast jak waszym zdaniem to powinno wyglądać, co z młodymi polskimi piłkarzami, którzy powinni wchodzić? Jest ten przepis o młodzieżowcu i tak dalej, natomiast realia?
No, tym przepisem się wtrącę ci, Łukaszu, to jest też tak, że właśnie mamy ten pro-junior system, no i trener Papszun zdecydowanie lekceważąco do tego podchodzi. Raków jest chyba na trzecim od końca miejscu pod kątem tego systemu. Nie wiem, czy piłkarze Rakowa w tym sezonie mają rozegranych 500 minut w sumie, jeśli chodzi o juniorów. Także widać przede wszystkim to, że trener tutaj przykłada uwagę do jakości piłkarskiej, a nie do tego, aby wprowadzać jakichś młodych piłkarzy. Tu bardziej mu zależało na osiągnięciu celu poprzez właśnie taką solidność i poprzez zaufanie do konkretnych nazwisk, aniżeli do przyglądania się chyba młodym zawodnikom.
Tu ojciec słusznie poczynił uwagę, podkreślając, że chodzi o dobrych zawodników zagranicznych, bo jeżeli spojrzymy na drużynę Rakowa, no to kilku piłkarzy w skali ligi wyróżniających się mamy. Mamy przede wszystkim bramkarza Wladana Kowacewicza, który naprawdę świetnie radzi sobie w polskiej lidze. W obronie mieliśmy chociażby Dawida Petraszka czy Greka Sfarnasa, którzy są czołowymi defensorami naszej ekstraklasy. Wyżej troszeczkę mamy chociażby Iwiego Lopeza, który naprawdę znakomitą robotę wykonał w zeszłym sezonie. No i w ataku, tu się można zastanowić, jest chociażby Władysław Gutkowski. No ale powiedzmy tak, dopóki ci obcokrajowcy dają punkty i triumfy, to tutaj raczej nikt się czepiał nie będzie.
Na moment zmieniamy dyscyplinę. Na antenie jest telefonicznie, co prawda, ale jest z nami pan Marcin Możdżonek, były siatkarz, mistrz świata i nie tylko, wiele sukcesów. Dzisiaj człowiek, który też siatkówkę nadal w sercu nosi. Witamy cię, Marcinie.
Dobry wieczór.
Pierwsze pytanie ja zadam, bo tak trochę też jakoś za tym chodziłem. W środę ostatni mecz finałów Mistrzostw Polski w siatkówce mężczyzn. Jastrzębski Węgiel dość gładko, bardzo gładko pokonał Zaksę Kędzierzyn-Koźle 3-0 i w tych trzech meczach no, wystarczyło w sumie no, trzy mecze rozegrać, żeby zdobyć tytuł Mistrzów Polski. W sezonie zasadniczym Jastrzębskiemu nie udało się pokonać Zaksy w dwóch meczach, więc chciałbym zapytać, czy to dla ciebie było zaskoczenie? Postawa Jastrzębskiego Węgla, Zaksy i takie szybkie dojście do Mistrzostwa Polski?
Niekoniecznie było to dla mnie zaskoczenie. Jastrzębianie zaczęli sezon bardzo dobrze, z przytupem można by powiedzieć, po czym wpadli w dołek, grali słabo, grali momentami naprawdę źle i powoli zaczęli z niego wychodzić, aż w końcu zbudowali, mieli czas na to, żeby zbudować bardzo dobrą formę, bo oni w przeciwieństwie do Zaksy mieli troszkę łatwiejszą drogę do finału Ligi Mistrzów, no ale też musieli to udowodnić, że na finał zasługują. I dzięki temu mieli trochę więcej czasu, mogli się przygotować i oni zbudowali no, kapitalną formę. Faktycznie w finale plus Ligi wystarczyły trzy spotkania, aby udowodnić, kto jest mistrzem Polski, a w ostatnim deklasacja. Jastrzębie zagrało no, świetne zawody. A z kolei Kędzierzynianie wyglądali jak cienie samych siebie. Ta drużyna widać było, że jest przemęczona sezonem, że musiała walczyć dużo więcej o każdy mecz, o każdy punkt z każdym przeciwnikiem. Droga do finału Ligi Mistrzów nie była usłana różami, było dużo trudniej. Mieli też swoje różne perypetie i zdrowotne u zawodników. Mieli też dużo szczęścia, bo doszedł do nich Bartosz Bednosz, który odmienił oblicze tej drużyny i chociażby pokonali Jastrzębie właśnie w finale Pucharu Polski 3-0. Także bardzo ciekawą mamy plusligę w tym roku. Te dwie drużyny myślę, że ją absolutnie zdominowały. Ja się bardzo cieszę, że mogliśmy oglądać ten spektakl, no ale wisienka na torcie jeszcze przed nami.
No właśnie, dopytam jeszcze, bo chłopaki też będą mieć pytania. Jak będzie ten finał Ligi Mistrzów wyglądał za niewiele ponad tydzień po takim no trochę prysznicu, takim laniu, mówiąc kolokwialnie, Zaksa. Będzie, nie wiem, złość jakaś w tych zawodnikach, a z drugiej strony w Jastrzębskim Węglu ta motywacja, no bo widać było, że są bardzo, bardzo mocno zmotywowani do tych trzech meczów finałowych i no praktycznie nic nie istniało poza boiskiem, nie mówiąc oczywiście o tym, że Zaksie też nie zależało. Natomiast pytanie, no jak te drużyny będą wyglądały 20 maja?
Tak jak Zaksie uszło trochę powietrze na koniec sezonu i na dystansie trzech meczów w playoffie nie mieli z Jastrzębiem szans, tak teraz one się wyrównują i tutaj 50-50. Trudno powiedzieć, kto wygra. A dlaczego? Bo to jest tylko jeden mecz na neutralnym gruncie i obie drużyny mają takie same szanse. Mimo że Zaksa teraz przegrała, jest w dołku, ma kilka dni na ochłonięcie, na przygotowanie się do tego spotkania, jest podrażniona porażką w takim stylu, więc na pewno tanie skóry nie sprzedadzą. A Jastrzębie ma z kolei teraz dużą bardzo presję. Zdobyło mistrza Polski w imponującym stylu i teraz i kibice, i oni sami, i działacze, i większość pewnie siatkarskiej Polski oczekuje, no dobra, to teraz udowodnijcie, postawcie kropkę na i wygrajcie. A to nie będzie takie proste, bo stawka spotkania jest naprawdę przeogromna dla siatkarzy, którzy grają w Europie. Finał Ligi Mistrzów to jest marzenie, każdy chce tam być, każdy chce wygrać. Ręce drżą bardziej niż w jakim innym meczu, a koszulka klubowa waży dużo więcej niż na przestrzeni sezonu ligowego.
Dobry wieczór, panie Marcinie.
Dobry wieczór.
Mamy do pana kilka pytań. Zaczniemy może od wątku plusligowego. Tutaj była rozmowa na temat postawy Jastrzębskiego Węgla i Zaksę. A ja chciałbym zapytać, która drużyna w pana ocenie jest największym pozytywnym zaskoczeniem, a która największym rozczarowaniem w bieżącym sezonie Plus Ligi?
To zacznijmy może od rozczarowania. No z całą pewnością rozczarowująca była gra, postawa i wszystko, co dookoła się działo z klubem z Bełchatowa, czyli z KA Bełchatów. No niestety wszystkie złe rzeczy, które działy się, jeżeli chodzi o organizację klubu, o zarządzanie nim, złe wydatkowanie budżetu i tak dalej, przełożyło się na grę zawodników. Zawodnicy też nie potrafili dźwignąć tej sytuacji, ale też trudno jest ich winić, bo nie ze swojej woli znaleźli się w niej. Przykro się patrzyło, jak tacy zawodnicy jak Łomacz, Kłos, Pieniek zdobywali, no trudno powiedzieć, żeby zdobywali 13 miejsce w Plus Lidze, Mistrzowie Świata, bądź co bądź, więc to jest z całą pewnością rozczarowanie. A takim pozytywnym zaskoczeniem jest to, że Resowia wskoczyła na właściwe sobie tory. Bo klub z ogromnymi tradycjami, klub z bardzo dobrym budżetem, w końcu wrócił na szczyt Plus Ligi. Zobaczymy, jak to się przełoży na medal, czy będzie w sobotę, czy jeszcze nie, czy w ogóle będzie. No ale grali bardzo dobrze na przestrzeni rundy zasadniczej, zdobyli pierwsze miejsce. Niestety w półfinale ulegli. I grają teraz zawierciem o brązowe medale, ale to jest takie pozytywne zaskoczenie, że po tylu latach ten klub odbił się i wrócił na miejsce, w którym powinien być, czyli w pierwszej czwórce Plus Ligi.
A jeżeli chodzi o poszczególnych zawodników, to którzy zawodnicy zrobili na panu największe wrażenie w tym sezonie?
To wymienię tylko jednego, bo było kilkoro oczywiście, ale bardzo dobre wrażenie na mnie zrobił powrót do gry, powrót do bardzo wysokiego znowu poziomu, powrót do tego, do takiej dyspozycji, takiej nas zawsze do jakiej nas przyzwyczaił, a mówię tutaj o Arturze Szalpuku, zawodniku projektu Warszawa, który miał swój dołek, grał nie najlepiej przez ostatnie sezony, spędził też jeden na Ukrainie, tam też mu nie najlepiej poszło, a w tym trener Graban, trener projektu Warszawa, potrafił dotrzeć do niego, odbudować go i stał się on podporą tej drużyny. Miło było patrzeć. Dzięki temu wrócił do reprezentacji i właśnie teraz trenuje SPAL razem z innymi kadrowiczami pod okiem Nikoli Grbicza.
Chcielibyśmy też zapytać o takie zagadnienie, mianowicie, że w ostatnich latach ta Plusliga rozrosła nam się już do 16 zespołów. Ja jeszcze pamiętam czasy, gdzie było tych drużyn 10 bądź 12. I chciałbym zapytać, czy pana zdaniem to wpływa pozytywnie na poziom całych rozgrywek?
Ja też pamiętam te czasy, kiedy drużyn było 10 czy 12, bo byłem częścią tej Plusligi jako zawodnik. Obecnie mamy 16 zespołów. Uważam, że jest z tych zespołów za dużo. To jest zbyt duże obciążenie dla siatkarzy. Zespołów powinno być 14 bądź nawet 12. Zawodnicy są bardzo zmęczeni. Widać, że ci przeważnie są to kadrowicze, którzy w zasadzie grają cały rok bez przerwy. Płacą za to najwyższą cenę. Proszę zobaczyć na przykład na zawodników Zaksy, jak uchodzi z nich powietrze niczym z balona. Odbija się to też na zdrowiu. Jeden z siatkarzy Jastrzębskiego Węgla zapłacił za to kontuzją, nie mógł grać praktycznie przez cały sezon. A powiedzmy sobie szczerze, że dwa ostatnie zespoły z Bielska i z Radomia grały bardzo źle, grały fatalnie, miały problemy organizacyjne, problemy z budżetem. Jakby tych zespołów nie było, tak naprawdę dla ligi, dla atrakcyjności ligi nic by to nie zmieniło. Znaczy, nikt by nie zauważył nawet braku tych zespołów, w mojej opinii, a zawsze byłyby to cztery spotkania mniej dla tych zawodników, którzy są najbardziej obciążeni.
Chcieliśmy jeszcze zapytać o polską reprezentację, ponieważ w tym roku czekają nas mecze w Lidze Narodów, Mistrzostwa Europy, kwalifikacje olimpijskie. No i pytanie, czego możemy spodziewać się po polskiej reprezentacji właśnie w tym sezonie?
Czego możemy się spodziewać? Myślę, że Nikola Grbicz wszystko sobie przygotował, bo tak się zachowuje. Ma swoją strategię i taktykę na cały sezon, na sezon następny, bo on jest tak naprawdę najważniejszy. To jest trener, który dostał zadanie, aby przygotować naszą reprezentację do gry na Igrzyskach Olimpijskich w Paryżu w przyszłym roku i tam mają zdobyć medal. A obecny sezon Liga Narodów, Mistrzostwa Europy, kwalifikacje, to jest etap przygotowawczy. On oczywiście będzie starał się ułożyć, żebyśmy zagrali w ostatnich, najważniejszych meczach tego sezonu jak najlepszą siatkówkę, jak najlepszymi zawodnikami. On już powoli, nawet nie powoli, on w zasadzie buduje teraz zespół tylko i wyłącznie już pod Igrzyska Olimpijskie, bo pamiętajmy, że finał Ligi Narodów odbywa się w Gdańsku, więc z automatu jako gospodarz mamy tam miejsce. Mistrzostwa Europy moim zdaniem też będą traktowane jako taki etap przygotowań właśnie już pod igrzyska, pod kwalifikacje olimpijskie, które będą w okolicach października, a kwalifikacje, które będą właśnie w Chinach. Mamy teoretycznie, jesteśmy najmocniejszym tam przeciwnikiem dla wszystkich innych pretendentów do awansu do Paryża, ale nawet gdyby przecież nam się tam powinęła noga, to my i tak jesteśmy na pierwszym miejscu w rankingu, więc i tak z automatu dostajemy się na wymarzone igrzyska, więc ten sezon będzie takim bardzo mocnym, myślę, przygotowaniem do tego, co wydarzy się w przyszłym roku.
I w kontekście tych przygotowań jeszcze pytanie o powołania, ponieważ Nikola Grbicz powołał do kadry 30 graczy, mamy kilku debiutantów, na przykład Sebastiana Adamczyka, a z kolei w kadrze ma zabraknąć Fabiana Drzyzgi. I jak pan to ocenia?
Ojej, debiutanci jak co rok przychodzą, Nikola Grbicz też to bardzo mądrze robi, przede wszystkim te debiuty są dla nich, ale i dla przyszłości reprezentacji. Wiadomo, że oni nie będą teraz stanowić o jej sile, ale niech ci młodzi chłopcy przyjadą, zobaczą, jak pracuje reprezentacja, jak się trenuje, jak się zachowuje między treningami, jak się pracuje z fizjoterapeutami, co to jest taktyka, co to jest przygotowanie pod imprezę. Tych rzeczy też warto się nauczyć, więc to będzie z korzyścią dla nich, a w konsekwencji dla reprezentacji w przyszłości. Jeżeli chodzi o Fabiana Drzyzgę, no to Nikola Grbicz zamknął temat w ubiegłym roku. On wyraźnie powiedział, że to Marcin Janusz będzie pierwszym rozgrywającym. I nawet mimo to, że Fabian zagrał dobry sezon, był był bardzo dobrze do niego przygotowany i grał tak, jak do tego nas przyzwyczaił. Ale Nikola Grbicz, skoro podjął jedną decyzję, to nie mógł jej zmienić. Jeżeli teraz by powołał Fabiana Drzyzgę do reprezentacji, to dałby wyraźny sygnał Marcinowi Januszowi i innym zawodnikom, że coś jest nie tak, że ktoś tu stracił zaufanie, bo on powołał kolejnego zawodnika. Więc myślę, że jestem przekonany, że temat jest w ogóle zamknięty. Grbicz ma swoją wizję, się jej trzyma i musiałoby się, nie wiem co wydarzyć, jakaś tragedia odpukać, kontuzja, która wykluczyłaby jakiegoś zawodnika na cały sezon albo dłużej, żeby zmienił swoje decyzje personalne.
Dziękujemy serdecznie, Marcinie, za to, że poświęciłeś chwilę czasu dla nas, żeby taką analizę na gorąco, jeszcze trwający w sumie sezon, bo mecz o brązowy medal jeszcze być może mecze właśnie przed nami. Dzięki serdeczne za ten czas na antenie Radia Maryja.
Ja dziękuję za zaproszenie.
Wszystkiego dobrego. Z Panem Bogiem. Gościem naszym był Marcin Możdżonek, były reprezentant Polski w siatkówce. 242 mecze rozegrał Marcin Możdżonek w reprezentacji. Był jej kapitanem również. No i tych tytułów wiele można byłoby wymieniać. Utytułowany zawodnik. Bardzo dziękujemy za tę naszą rozmowę, a my za chwilkę wracamy do czasu wzrastania. Euro 2016, 20 minut po 22:00 trwa czas wzrastania. Dzisiaj temat sportowa karuzela. O sporcie rozmawiamy w różnych jego wymiarach, tych takich czysto technicznych kwestiach wyników, rezultatów i tak dalej, ale też takie pozasportowe, teraz taki wątek się pojawił, ogromnych pieniędzy i kariery, na przykład Cristiano Ronaldo czy Leo Messiego. Słyszymy zapowiedzi różne, miał grać w Barcelonie, z powrotem okazuje się, że do Arabii Saudyjskiej pójdzie prawdopodobnie. Pytanie, co... Może tak, zapytam was. Co wy o tym myślicie? No, to już chyba tylko kwestia finansowa odgrywa, no bo co tam można, nie wiem, udowodnić, w jaki sposób się rozwinąć?
No nie ma co oszukiwać.
W lidze tak? Jaka tak, to jest Arabii Saudyjskiej?
Tak, Liga Arabska, tak, Liga Arabii Saudyjskiej. No, ja bym powiedział, że to jest raczej też psucie rynku takimi astronomicznymi kwotami. Windowanie takich kominów płacowych w ogóle mija się z celem. Nawet jeżeli porównamy te płace z innymi dyscyplinami sportu, tu Mateusz może powiedzieć na przykład coś o Formule 1, jak to tam wygląda. Wiemy, że w NBA też są duże kontrakty, no ale 100 milionów euro rocznie dla zawodnika już przecież nie młodego, 38 zaraz letniego, no to już jest chyba troszeczkę przesada, a jak czytamy, że jeszcze Messi ma dostać, proponują mu, żeby dostał 400 milionów euro, czy tam 600, no to już naprawdę każe się zastanowić, dokąd idzie piłka nożna. Czy to jest rzeczywiście coś, co ma dawać ludziom radość, czy to już też staje się pewnego rodzaju biznesem? No, jeżeli chodzi o Messiego, on już i tak w ciągu kariery zarobił tyle pieniędzy, że raczej taki kontrakt, czy go będzie miał, czy nie będzie miał, dla niego aż nie będzie miał takiego znaczenia, bo to już jest zawodnik ustawiony na kilka pokoleń do przodu. Piłkarz, który jest marką samą w sobie, oprócz kontraktu piłkarskiego ma przecież jeszcze różnego rodzaju kontrakty reklamowe, więc tak się zastanawiam, do czego mu to jest potrzebne.
No to już jest takie stricte odcinanie kuponików, można powiedzieć. Widzimy to chociażby właśnie po Cristiano Ronaldo. On jest takim typem człowieka mocno pracowitym, mocno zaangażowanym w pracę, natomiast widzimy po niektórych akcjach na tych boiskach Arabii Saudyjskiej, że on biega, jest skoncentrowany na sobie, chce osiągnąć jakby swoje konkretne założenia, niekoniecznie współpracuje z piłkarzami, więc dla danego klubu nie jest to może jakieś wielkie wzmocnienie, natomiast jest obciążeniem na pewno finansowym. Tutaj Łukasz wspomniał o Formule 1, no to właśnie te kontrakty proponowane Messiego jest ponad 10-krotnie większy niż najwyższy kontrakt w Formule 1, a mówi się, że Formuła 1 to jest taki sport, gdzie potrzeba największych pieniędzy na rozwój samochodu, na fabryki, na całą tę otoczkę, że to generuje sporo pieniędzy, ale też wkład tych pieniędzy jest ogromny w porównaniu do takiej piłki nożnej, gdzie właśnie Arabia Saudyjska ściąga sobie, bo można powiedzieć, że to państwo ściąga na dobrą sprawę tego piłkarza, wspomnianego Ronaldo, czy teraz chce ściągnąć Messiego, żeby przede wszystkim rozpromować nie tyle swoją ligę, co właśnie swój kraj. To chyba przede wszystkim o to chodzi, że te kraje z Bliskiego Wschodu, kraje typu, nie wiem, Katar, czy właśnie Arabia Saudyjska działają na takiej zasadzie, że one próbują ściągać do siebie piłkarzy albo sprawiać, że będą takimi ambasadorami swojego kraju, płacąc im za to ogromne pieniądze. To jest przede wszystkim wpływ taki marketingowy, ale wizerunkowy. Tym krajom bardzo zależy na wizerunku, co chociażby widać po współpracy z PSG, na linii właśnie PSG. Państwo francuskie i Katar są powiązane dość sporymi sumami pieniędzy. No i właśnie, z perspektywy piłkarza, no to jest odcinanie kuponów i ruszenie do ligi, która jest mocno egzotyczna i która nic nie oferuje w zamian. Natomiast dla samej ligi, dla osób zarządzających państwem, no to jest ogromna promocja. A tych pieniędzy oni mają naprawdę dużo, więc takie kwoty są przez nich oferowane właśnie z tego względu, że to na pewno w jakimś sensie im się zwróci, czy też zdobędą kolejne pieniądze na jakieś kolejne inwestycje. To jest, wydaje mi się, że kropla w morzu gotówki, jaką mogą posiadać te państwa.
Mateusz poruszył bardzo istotny wątek, czyli kwestia tak zwanego sports washingu, czyli wybielania swojego wizerunku poprzez promowanie się na piłce nożnej. Arabia Saudyjska jest tego bardzo dobrym przykładem, podobnie jak Katar. To są kraje, gdzie bardzo często zwraca się na fakt, że prawa człowieka nie są tam przestrzegane i trzeba o tym głośno mówić. I takie właśnie rzeczy, jak chociażby te milionowe kontrakty, duże transfery, jak również organizacja przez Katar chociażby ostatniego mundialu. To też był element takiego wybielania się na arenie międzynarodowej. Pomija się fakty takie bardzo niewygodne, że chociażby przy budowie stadionów zginęło bardzo wielu ludzi, to się zupełnie zamiata pod dywan, tylko właśnie po to, żeby zrobić sobie taki dobry PR na takich dużych imprezach sportowych i na takich dużych wydarzeniach medialnych, chociażby jak zakontraktowanie Cristiano Ronaldo.
Przypominam sobie też akurat chyba na Mistrzostwach Świata, no też byli, mieli naturalizowanych piłkarzy, ale w piłce ręcznej tak. No chyba dotarli, nie wiem, do półfinału?
Tak, chyba brązowy medal był bodajże.
Zaszli i to było, no to była taka kwintesencja tego, o czym mówimy, że można sobie wszystko kupić praktycznie w sporcie.
No na szczęście, jeśli chodzi jeszcze o piłkę nożną, no to prawo jest dość tak skonstruowane, że takie naturalizacje stricte nie wchodzą w grę, więc jeszcze takich gwiazd pokroju właśnie Cristiano Ronaldo, czy nie wiem, chociażby Edena Hazarda nie mogliby zatrudnić w swojej reprezentacji. W piłce ręcznej było to dość prostsze. Natomiast no, nie ukrywają ci ludzie, że oni chcą inwestować w ten sport, że oni chcą ściągać te największe nazwiska i poprzez te nazwiska właśnie wybielać swoją pozycję. Tak jak już Łukasz wspomniał, wiele istnień mundial w Katarze pochłonął, ale to jest jakby tylko, nie tylko kwestia też Kataru, znaczy pośrednio też, ale chodzi mi o to, że ten mundial w Katarze był... Spotkał się ze sprzeciwem między innymi krajów skandynawskich i tam była reprezentacja chyba Danii, która nie chciała za bardzo grać na tym mundialu, chciała też pokazać, utożsamić się jakby z tymi ofiarami, chciała się sprzeciwić temu mundialowi poprzez to, że by wygrała chyba w czystych koszulkach, w sensie bez żadnych log i tak dalej, bez nazwisk bodajże. Jakieś były takie kombinacje które miały doprowadzić do pokazania na szerszą skalę tego protestu, ale oni spotkali się ze ścianą w postaci FIFA, czyli Federacja Piłkarska stricte zakazała im takiego działania. No i ta federacja duńska musiała się jednak jakoś dostosować do tego. Także widać, że ten Katar działa nie tylko w stricte takim promocyjnym sensie, ale też ma wpływ na, można powiedzieć, elity sportowe całego świata. No i może wpływać poprzez te elity na działania innych ludzi, innych krajów.
Piłka nożna. Idziemy dalej też z piłką nożną. Ostatnio temat Macieja Skorży się pojawił też tutaj w naszych zakulisowych, że tak powiem, poza antenowych rozmowach. Trener, który zdobył no, poważny tytuł, chociaż do naszej świadomości chyba to nie dociera do końca, ale, tak. Ale zdobył z drużyną, którą prowadzi no, ważne trofeum. Co to za drużyna i co to za tytuł?
Trzeba powiedzieć tak, Maciej Skorża został trenerem, który poprowadził drużynę do zwycięstwa w Lidze Mistrzów. Oczywiście wiele osób się zastanowi jak to, ale chodzi oczywiście o Ligę Mistrzów Azjatycką. Chodzi o drużynę Urawa Red Diamonds z Japonii, która właśnie pod wodzą Macieja Skorży awansowała do finału tamtejszych rozgrywek odpowiednika naszej Europejskiej Ligi Mistrzów. I tam mierzyła się w finale, to już mówiliśmy o tej nazwie, z Al Hilal, czyli z drużyną Arabii Saudyjskiej. Trzeba powiedzieć, że drużyna Skorży nie była faworytem tego spotkania, to jednak ekipa z Arabii Saudyjskiej miała tutaj większe szanse na zwycięstwo, ale okazało się, że Skorża znalazł sposób na to, żeby przechytrzyć tego przeciwnika. Dodajmy też, że finał Ligi Mistrzów w Azji różni się nieco od europejskiego finału Ligi Mistrzów, ponieważ u nas mamy jedno spotkanie, natomiast tutaj w Azji mamy mecz i rewanż. I tak w pierwszym spotkaniu Japończycy osiągnęli remis, natomiast w meczu rewanżowym wygrali, chociaż rzeczywiście przewagi, jeżeli chodzi o takie wrażenie artystyczne, czy też o kreowanie gry nie mieli, ale jednak osiągnęli korzystny dla siebie siebie wynik. A Maciej Skorza to jest trener, który w bardzo ciekawy sposób, moim zdaniem, buduje sobie karierę, ponieważ w Polsce już, jak dobrze liczę, 4 razy zdobywał tytuł mistrza Polski. To też jest szkoleniowiec w wieku około chyba 50 lat, więc może troszkę ponad, więc jeszcze przed nim, wydaje mi się, też dobrych kilka lat na ławce trenerskiej. Pracował też chociażby w Zjednoczonych Emiratach Arabskich, a więc już troszkę w tej części świata popróbował swoich sił jako trener reprezentacji olimpijskiej i teraz ma bardzo miły wpis do swojego CV. Jeżeli do grudnia dotrwa na tym stanowisku, czego mu życzymy, przypomnijmy, że jest taka impreza jak klubowe Mistrzostwa Świata, więc jeżeli dobrze pójdzie, no to tutaj Maciej Skorża będzie być może miał szansę skonfrontować się ze zwycięzcą Europejskiej Ligi Mistrzów, nie wiadomo kto to jeszcze będzie, no ale w każdym razie Skorża no bardzo ciekawie kieruje swoją karierą. My pamiętamy z Mateuszem, jak w dość zaskakujących okolicznościach odchodził z Lecha Poznań. Też się zastanawialiśmy, czy to też będzie taka przerwa, jak w przypadku Marka Papszuna się zapowiadała. No ale okazało się, że Maciej Skorża poszukał innego wyzwania. No i na razie myślę, że z tej przygody w Japonii może być zadowolony.
Tutaj tylko sprecyzuję, bo Maciej Skorża poprowadził Urawę tylko w tych meczach finałowych, natomiast do finału awansował poprzedni szkoleniowiec, który został zwolniony po tym, jak nie poszedł mu sezon ligowy. Trochę tutaj ten czas ligowy, a Ligi Mistrzów się tam rozmywa, że tak ujmę. Natomiast co do samego Maćka Skorży, to jest właśnie raz, że ciekawy kierunek, ale też ponoć sam trener dobrze się odnajduje w tej japońskiej drużynie. Tam kibice są, można powiedzieć, dość łagodni, jeśli chodzi o dotychczasowy styl gry tej drużyny, no bo jak Łukasz wspomniał, Al-Hilal było drużyną lepszą, lepiej grającą, natomiast dzięki takiej mobilizacji, dzięki kompaktowemu graniu, to właśnie Urawa wygrała w tym finale i dzięki temu też zrewanżowała się Al-Hilal, no bo w 2019 roku bodajże to Al-Hilal wygrało w finale Azjatyckiej Ligi Mistrzów z Red Diamonds, także tutaj mieliśmy taki jeszcze dodatkowy smaczek. No i trzeba zaznaczyć, że kibice dość dobrze odbierają tego trenera. Ostatnio oglądałem taką rozmowę z jednym z japońskich dziennikarzy, który właśnie mówił, że kibice w Japonii na początku byli dość sceptycznie nastawieni do tego ruchu, no bo Urawa przegrała bodajże 3 pierwsze mecze, natomiast teraz już ten klub zaczyna wchodzić na lepsze tory, zaczyna grać coraz lepiej, no i widać taką nić porozumienia, jeśli chodzi o trenera a drużynę, a w Japonii jest to bardzo istotne, bo tam można powiedzieć, że oczywiście klimat w Japonii jest inny, tak kultura przede wszystkim jest inna. No i trener, który nie będzie w stanie się zaaklimatyzować, nie odnajdzie się w tych realiach i nie trafi do piłkarzy. Maciej Skorża ponoć ze swoim stylem wpasował się w tę kulturę. Oczywiście jeszcze są takie dysproporcje, no bo po japońsku nie mówi. Jest to niezwykle ciężka sztuka, więc musi się porozumieć przez tłumacza. Tłumacz też nie wszystko będzie w stanie oddać, więc tutaj jeszcze są takie pewne, jak to powiedzieć, konflikty w cudzysłowie. Natomiast właśnie Skorża obrał ciekawy kierunek, ale coraz lepiej sobie w nim radzi, ma kredyt zaufania, no i na pewno usłyszałem takie zapewnienia, że nawet jeśli w lidze mu nie będzie szło najlepiej, to i tak się utrzyma na tym stanowisku, no bo dostał dość duży kredyt zaufania, ale liga też jest istotna w Urawie, ponieważ ten klub Mistrzostwo Japonii zdobył ostatni raz w 2006 roku, no i obok tej Azjatyckiej Ligi Mistrzów to jest właśnie taki drugi cel, aby sięgnąć po to trofeum.
Jeszcze w nawiązaniu do Macieja Skorży powiedziałbym, że ten trener ma naprawdę, jak na polskie warunki, bardzo rozbudowane i pełne sukcesów CV i kto wie, czy to nie będzie jakimś atutem, jeżeli pracę z reprezentacją Polski za kilka lat zakończy Fernando Santos, bo dużo się mówiło o Marku Papszunie, ale jeżeli porównamy sobie dorobek trenerski Marka Papszuna a Macieja Skorży, no to jednak póki co, na chwilę obecną, to jednak Skorża może pochwalić się większą ilością trofeów na swoim koncie, więc to też jest taka ciekawa perspektywa za kilka lat, jaką decyzję podejmie Polski Związek Piłki Nożnej, bo wydaje mi się, że Skorża, jeżeli jeszcze uda mu się za granicą coś osiągnąć, może jeszcze spróbuje swoich sił w innym miejscu, to wydaje mi się, że z polskich trenerów będzie najlepiej kwalifikowanym szkoleniowcem do prowadzenia reprezentacji. No i Skorża dokonał czegoś, z czym mają problemy generalnie polscy szkoleniowcy, czyli znaleźć zatrudnienie za granicą. Z tym jest bardzo duży problem. Jakiś czas temu mieliśmy w Arisie Saloniki Michała Probierza, ale to już ładnych kilka lat minęło. Potem mieliśmy jakieś epizody Franciszka Smudy w drugiej lidze niemieckiej, no niezbyt udane. No polscy trenerzy mają rzeczywiście duży problem z tym, żeby zaistnieć w jakichś innych ligach europejskich.
No i tutaj, jeśli Maciej Skorża odniesie jeszcze większy sukces, to ciężko tak powiedzieć, bo Azjatycka Liga Mistrzów jest największym sukcesem.
Może wygrać klubowe Mistrzostwa Świata zawsze.
Ewentualnie. No to już byłoby jeszcze coś większego. Natomiast jeśli się usprawdzi w tamtejszej lidze, to niewątpliwie będzie to szansa dla innych polskich trenerów pod takim kątem, że on otworzy właśnie drzwi pozostałym Polakom, którzy chcą się usprawdzić w roli szkoleniowca za granicą. Natomiast nieco ciężej wygląda sytuacja, że tak powiem, w drugą stronę, bo czyli wybicie się z ligi japońskiej do jakiejś mocniejszej ligi europejskiej. Z tego, co słyszałem, no to był tylko jeden przypadek trenera, który prowadził zespół w Japonii, a później trafił do top 5 lig europejskich i był to Arsène Wenger. Od czasu tego francuskiego szkoleniowca nikomu się to nie udało.
22:35 nam już minęła. Do piłki jeszcze wrócimy za chwileczkę, może tej też troszeczkę reprezentacyjnej, ale coś zagramy, a zanim to pytanie,
no właśnie,
bo jedno już rozwiązaliśmy, jeszcze mamy dwie nagrody dla was, więc teraz słuchajcie uważnie pytania i odpowiadajcie, zaraz powiemy jak.
Nasze drugie pytanie, jako że rozmawialiśmy z panem Marcinem Możdżonkiem na temat siatkówki, dotyczyć będzie właśnie tej dyscypliny sportu. Które miejsce zajęli polscy siatkarze w ostatniej edycji Ligi Narodów?
Można się pomylić? Nie można.
Nie.
Bardzo dobrze. SMS-y 536-600-500, telefony 56-655-2355 albo 655-2356 i Facebook Czas Wzrastania, audycja dla młodzieży. Na tym fanpage'u tam pod banerem piszcie. Do wygrania książka Historia Sportu w Polsce Krzysztofa Sujeckiego. Bardzo ciekawa pozycja, więc zachęcamy do tego, żeby odpowiadać prawidłowo, oczywiście, bo tylko prawidłowe odpowiedzi będziemy honorowali.
Dziada, pradziada, z ojcem na syna, na stadion idzie już za tobą brat. Ojciec na honor, polska drużyna, piłkarskie święto obiega świat. Na całym globie czas stanął w miejscu, biało-czerwone barwy już masz. Do boju orby, dziś po zwycięstwo, wołajmy głośno, mecz będzie nasz. Polska drużyna to nasza duma, my dobrze wiemy, jak to pięknie. Stajemy dzisiaj w jednym szeregu wszystkich kibiców, tak jest to. A od Podhala do Kołobrzegu dumnych Polaków niech niesie głos.
Mała armia Janosika i walczymy do końca na mundial w Katarze. Ta piosenka była przygotowana 40 minut, czyli za 20, 23 trwa czas wzrastania z naszymi gośćmi, którymi są dzisiaj redaktorzy z redakcji sportowej Radia Maryja, Łukasz Brzeziński, Mateusz Rzepecki. Rozmawiamy o obliczach sportu, o takiej sportowej karuzeli. Pytanie, które postawiliśmy przed momentem, powtórzcie, jakie ono było?
Tak, przypominamy. Które miejsce zajęli polscy siatkarze w ostatniej edycji Ligi Narodów?
No i ekspresowo też mamy odpowiedzi i to wiele już się posypało, ale są i nieprawidłowe, i prawidłowe. I mamy dwójki, mamy trójki, więc jaka jest prawidłowa? Drugie czy trzecie miejsce zajęli?
Prawidłowa odpowiedź to trzecie. Przypomnijmy, że to był turniej rozegrany w Bolonii w ubiegłym roku. Tam Polacy w meczu o trzecie miejsce pokonali Włochów 3-0, natomiast w finale tego turnieju Francuzi wygrali z Amerykanami 3-2, czyli ostatecznie Polacy na trzecim miejscu.
Zgadza się. Może z Facebooka wybierzemy kogoś. Tutaj mamy Krzysztofa. Krzysztof był pierwszy. Krzysztof, mamy nadzieję, że pozostali się nie pogniewają, ale Krzysztof rzeczywiście najszybciej napisał, że trzecie miejsce polscy siatkarze zajęli, więc poprosimy Krzysztofa o to, żeby napisał też w wiadomości prywatnej swój adres od razu do wysyłki. Będziemy wiedzieli, komu nagrodę przesłać. Będzie jeszcze jedna książka do wygrania, tak koło 23. To trzecie pytanie zadamy wam i będziemy czekali też na prawidłowe odpowiedzi, oczywiście. Jeszcze chwilkę o piłce nożnej, reprezentacyjnej, bo coś nam Robert Lewandowski gdzieś się schował.
Troszkę przepadł, to prawda.
Co, Barcelona, tak przed Barceloną było bardzo głośno, pamiętacie, nie wiadomo, co to będzie. No i później jakby taki zjazd troszeczkę w dół. I z formą trochę chyba też i tak już temat się, nie wiem, wyczerpał medialnie.
Można to podzielić, jeżeli chodzi o przygodę Roberta Lewandowskiego w Barcelonie, na takie dwa okresy. Pierwszy to był od momentu przyjścia do Dumy Katalonii do rozpoczęcia mundialu. Wówczas Lewandowski naprawdę wyglądał znakomicie. Może gra jego kolegów momentami nie była porywająca, ale Lewandowski był niesamowicie skuteczny. Kilkanaście bramek zdobytych do tego czasu. Później po powrocie z mundialu rzeczywiście coś złego się stało z dyspozycją polskiego napastnika. Ta skuteczność nie jest już tak wysoka. Zdarzyła się seria kilku spotkań bez zdobytej bramki, no ale rzeczywiście też jeżeli chodzi o taką dyspozycję czysto sportową, było widać, że Lewandowski nie przypomina troszeczkę siebie jeszcze z początku sezonu. Pojawiały się nawet takie problemy, powiedziałbym, typowo techniczne, jeżeli chodzi chociażby o zastawianie się, o przyjęcie piłki. No miejmy nadzieję, że do końca sezonu Robert Lewandowski obroni mimo to prowadzenie w klasyfikacji strzelców w Lidze Hiszpańskiej, bo nie zapominajmy o tym, że Lewandowski mimo tego słabszego okresu cały czas jest na prowadzeniu w tym zestawieniu. 19 bramek, co prawda goni go Karim Benzema, no ale zobaczymy, jak to będzie wyglądało.
No i właśnie, jeśli chodzi o formę Lewandowskiego w tym roku już stricte, no to jeszcze początek można powiedzieć, że miał w miarę dobry. Pamiętamy choćby gol strzelony Realowi Madryt, kiedy Barcelona wygrała bodajże 3-1. Natomiast właśnie później, tak jak Łukasz powiedział, mieliśmy dość długie momenty przestoju i kiedy wydawało się, że Lewandowski wchodzi już na ten swój optymalny poziom, ponieważ miał jakieś przetarcie, nie wiem, chociażby z Getafe bodajże, czy z jakimś Elche i wydawało się, że Lewandowski w końcu pokazał pełnię swoich umiejętności i już wkracza na ten swój poziom regularnej, dobrej gry, to później pojawiały się 2-3 kolejki, kiedy znów Polaka nie było za bardzo widać, kiedy nawet potrafił w dobrej sytuacji, nie potrafił wykorzystać dobrej sytuacji i po tych kilku meczach znów trafiało się 1-2 dobre spotkania, gdzie ludzie myśleli, że znów to jest ten Robert Lewandowski. Mamy taką nieco sinusoidę bardziej skłaniającą się na minus niż na plus, bo te przebłyski pozytywne raczej były sporadyczne, przynajmniej tak mi się wydaje. No i ciekaw jestem, co będzie kluczem do odblokowania się Roberta Lewandowskiego. Oczywiście on jest wciąż bardzo dobrym strzelcem tego zespołu, najlepszym strzelcem Ligi Hiszpańskiej. Natomiast patrząc całościowo, to w tym roku nie tylko właśnie idzie mu słabo na boisku, ale też wydaje mi się, że poza nim, bo trzeba też zwrócić uwagę na to, że ten transfer Roberta Lewandowskiego do Barcelony był... wielu określało jako bardzo dobry ruch pod kątem marketingowym, że to da Robertowi wiele takich korzyści właśnie pod kątem promocji swojej postaci, a nawet na tym polu nie widać za bardzo, żeby Robert Lewandowski gdzieś się przebijał. Ta jego marka, słyszałem taką opinię, że została rozdrobniona, została w taki sposób rozdrobniona, że łapał się, można powiedzieć, wszystkich możliwych kontraktów, jakieś Head and Shoulders, jakieś marka telefonów, znaczy sieci telefonicznej, już nie pamiętam teraz jakiej, w każdym razie grał w wielu reklamach, ale nie zbudował na tym swojej marki, tylko właśnie rozmienił się na drobne i pod tymi dwoma aspektami wydaje się, że w tym roku kariera Roberta Lewandowskiego nieco zeszła na minus względem tego, do czego byliśmy przyzwyczajeni.
Odpowiadając na takie pytanie Mateusza, jak odblokować Roberta Lewandowskiego, wydaje mi się, że kluczowym czynnikiem jest jednak zdrowie. Jeżeli nie ma zdrowia, no to trudno mówić o graniu na 100%. Pojawiały się takie informacje, że Polak przez jakiś czas grał na tak zwanej blokadzie, czyli de facto nie był w 100% zdolny do tego, żeby grać na 100% swoich możliwości. Ale Lewandowski to jest taki zawodnik, który ma bardzo ambicjonalne podejście do futbolu i chciałby grać w każdym spotkaniu, chociaż z drugiej strony nie zapominajmy jednak, że metryka piłkarza w pewnym momencie staje się też nieubagana. Lewandowski w tym roku skończy 35 lat, no i nawet jeśli prowadzi się tak profesjonalnie, jak robi to reprezentant Polski, gdzieś rzeczywiście dbał o siebie w sposób niesamowity, to jednak w pewnym momencie tego upływającego czasu, wydaje mi się, oszukać się nie da i Lewandowski będzie chyba musiał też przyjąć do wiadomości, że być może w niektórych meczach będzie albo zdejmowany troszeczkę wcześniej, albo pojawią się też spotkania takie troszkę, powiedzmy, mniej istotne z jakimiś słabszymi rywalami, gdzie Lewandowski po prostu będzie musiał odpocząć.
A sama reprezentacja, pierwsze mecze eliminacyjne, jak oceniacie?
Ciężko raczej ocenić je pozytywnie. No, warto zaznaczyć, że to były pierwsze mecze w wykonaniu nowego selekcjonera, Fernando Santosa. No i jak uczy nas historia, czyli czasy chociażby Benhakera czy Nawałki, no to takie początki, powiedzmy, że jesteśmy przyzwyczajeni do takich początków i liczymy na zdecydowanie więcej. Co do samej gry i samych powołań, to było tam troszkę takich niespodzianek względem tego, co widzieliśmy u poprzednich selekcjonerów. Niespodzianką wydaje mi się, że było chociażby gra Karola Linettego w środku pola. Tego może w miarę często to widzieliśmy, ale to często też nie zdawało egzaminów. Tutaj Fernando Santos postanowił sprawdzić jeszcze raz środkowego pomocnika, który gra tam na boiskach włoskich. No i wydaje się, że po raz kolejny Polak zawiódł, chociaż w meczu z Albanią nieco się bronił, natomiast z drugiej strony zawiódł oczekiwania kibiców, ale z drugiej strony, z tego co słyszałem, selekcjoner był w miarę zadowolony z tego zawodnika. szczególnie to było, się odbijało po tym drugim meczu właśnie z Albanią. Ale może po kolei, czyli zacząłbym od tego starcia z Czechami, czyli naszym otwarciem, jeśli chodzi o reprezentację Polski i eliminację do Mistrzostw Europy, no to tam zawiodli nas chyba wszyscy. Już po 3 minutach przegrywaliśmy 0-2 i cała reprezentacja już praktycznie do ostatniego gwizdka, można powiedzieć, że spacerowała po boisku, nie wiedziała, co ma ze sobą zrobić. Kiedy miała piłkę, bała się podejmować jakichś konkretnych decyzji, czy akcji indywidualnych, czy próby jakiegoś zagrania z klepki. A mieliśmy tam przecież bardzo dobrych do tego piłkarzy, chociażby Zieliński, Szymański, to byli tacy piłkarze, Lewandowski oczywiście też na szpicy, to są tacy piłkarze, po których oczekujemy kombinacyjnej gry, a my takiej gry nie widzieliśmy ani w meczu z Czechami, ani w meczu z Albanią.
Ja bym jeszcze dodał co do stylu gry naszej reprezentacji. Warto zwrócić uwagę na to, co w ostatnich swoich wywiadach, w jednym z wywiadów na pewno to powiedział selekcjoner Fernando Santos i zwrócił uwagę na problem, jaki jest z naszą reprezentacją, że obserwują na treningach i na tych treningach rzeczywiście polscy piłkarze grają, radzą sobie naprawdę bardzo dobrze. Problemem jest przełożenie tej dyspozycji z treningów i tych schematów wypracowanych na treningach na samo spotkanie, więc selekcjoner też daje do zrozumienia, że być może jest to jakiś problem mentalny, że być może jacyś zawodnicy, no nie było tu oczywiście podanych konkretnych nazwisk, mają jakiś problem z udźwignięciem odpowiedzialności za wynik. Te mecze też pokazały, że bez Kamila Glika ta defensywa już nie wygląda tak pewnie, chociaż w przypadku tego piłkarza pojawia się istotny problem, jeżeli chodzi o jego występy klubowe, ponieważ Benevento w tym sezonie spadło do Serie C, więc ja sobie nie wyobrażam, że Kamil Glik, podstawowy reprezentant Polski, w przyszłym sezonie będzie biegał po boiskach trzeciego poziomu rozgrywkowego we Włoszech. I teraz rodzi się pytanie, co zrobi Glik, czy poszuka jeszcze jakiegoś innego klubu na Półwyspie Apenińskim, czy to już będzie ten czas, że być może pomyśli o, nie wiem, być może nawet powrocie do polskiej ligi, chociaż wydaje mi się to raczej na chwilę obecną mało prawdopodobne.
Co do Glika, to wydaje mi się, że jednak piłka trochę mu ucieka pod kątem takim, że sam piłkarz się starzeje, a właśnie nasi rywale są coraz bardziej dynamiczni i coraz skuteczniejsi w tych atakach ofensywnych. No i właśnie spójrzmy sobie jeszcze na defensywę. Mieliśmy Matiego Kesza, Bednarka, Kiwiora, czyli 3 piłkarzy z Premier League. Oczywiście Kiwior dopiero wtedy dołączył do Arsenalu, ale i tak bardzo dobrze radził sobie wcześniej w Specji. Mieliśmy 3 piłkarzy z Premier League i Kiwior i Bednarek to byli najsłabsi piłkarze, to byli tacy zawodnicy, którzy sprawili największy zawód kibicom i to oni byli zaangażowani praktycznie we wszystkie stracone gole. Łukasz wspomniał o Gliku w kolejnym meczu, czyli w meczu z Albanią mieliśmy powiedzmy takiego jego następcę, bo pojawił się Bartosz Salamon i wydaje mi się, że to był piłkarz, który wprowadził taki spokój, który potrafił operować tą defensywą, potrafił nią zarządzać. I byłby to według mnie dobry taki prognostyk na przyszłość, dobry punkt tej reprezentacji, gdyby nie to, co się wydarzyło w ostatnim czasie, czyli niepotwierdzone testy dopingowe tego piłkarza.
Za chwilkę będziemy kontynuować takim trochę tematem okołosportowym, bo myślę, że to też jest ważna kwestia. 22:53 już prawie trwa czas wzrastania. Dzisiaj sportowa wersja czasu wzrastania. Rozmawiamy z naszymi redaktorami z redakcji sportowej Radia Maryja i też piszecie komentarze konkursowe i nie tylko. Za chwilkę też pytanie zadam naszym gościom, bo pojawiło się na czy przez SMS-y przysłane. I po piosence, po utworze, po też informacji o pielgrzymce młodych wrócimy do naszej rozmowy.
Złap swoje skrzydła wiatr, przecież żyje się tylko raz. osiągniesz swych marzeń szczyt. Nie zatrzyma cię już nikt. Dajmy ponieść się rytmom, które grają gdzieś w nas. Wszyscy wspólnie dotkniemy najjaśniejszych gwiazd, bo świat jest nasz. Jak 7 miliardów gwiazd. To świat, to świat, to świat, to świat jest nasz. Rozdamy gra, rozdamy gra.
Zapamiętaj melodii dźwięk. Niech do walki niesie cię.
Uwaga młodzi! Zapraszamy Was na 24. Pielgrzymkę Młodych z Radiem Maryja na Jasną Górę. Już w sobotę, 27 maja, spotkamy się pod hasłem Jestem w Kościele. Zapraszamy wszystkich do udziału. Organizujcie się samodzielnie, przybywajcie również jako wspólnoty i grupy parafialne. Poproście o pomoc Waszych rodziców i dziadków, duszpasterzy i katechetów. O szczególną mobilizację prosimy jak zwykle przedstawicieli biur i kół przyjaciół Radia Maryja. Zabierzcie swoich bliskich i znajomych.
Chodź z nami, nawet jeśli życie gasi cię jak kipa. Chodź z nami, pamiętaj, jest pomocna moja wita. W UZTN atmosfera znakomita.
Pielgrzymkę rozpoczynamy o godzinie 16. Na początek koncerty i świadectwa. Wystąpią Wyrwani z Niewoli.
Chodź z nami ku wolności razem przez ten świat.
Oraz zespół Exodus 15. Centralnym punktem naszej pielgrzymki będzie Eucharystia sprawowana przez księdza biskupa Jacka Kicińskiego z Wrocławia. Po niej wraz z Maryją, drogą historii Światowych Dni Młodzieży, dotrzemy przed jej cudowny wizerunek, by wspólnie po raz kolejny wyśpiewać Jestem, pamiętam, czuwam. Naszą pielgrzymkę zakończy posłanie. Już teraz mamy dla Was propozycję. Nadsyłajcie fotografie swoich parafialnych kościołów, świątyń, kaplic, sanktuariów, czyli miejsc, gdzie wzrastacie w wierze. Korespondencję kierujcie na adres poczty elektronicznej mlodzi@radiomaryja.pl. Pamiętajcie, czekamy na Was 27 maja na Jasnej Górze.
Pielgrzymka Młodych już, drodzy, za 2 tygodnie, o tej porze już będą niektórzy pewnie jechać na Jasną Górę, albo się będą pakować, wybierać, więc mobilizujemy się, przyjeżdżamy i wspólnie się spotykamy, a na zegarach już prawie 23:00, tak jak obiecałem, nasi goście mają jeszcze jedno pytanie do nas, do Was, ale Wy też macie jedno pytanie, przynajmniej jedno zadam teraz. Pytanie o redakcję sportową Radia Maryja. Czy to jest... Skąd bierzecie czas na to, żeby się interesować sportem? Czy to jest pasja, czy to jest jakaś taka działka, jeżeli chodzi o sport w Radiu Maryja, czy to przy okazji, czy to z miłości do sportu? I tak parafrazuję, ale mniej więcej o to w tym pytaniu naszego słuchacza, słuchaczki, bo nie podpisał się ktoś, chodził SMS-owym.
No jeżeli chodzi o kwestię redakcji sportowej, no to pasja to jest chyba takim podstawowym elementem, bo gdyby tego nie było, no to raczej ciężko było nam się w natłoku innych obowiązków jeszcze zmobilizować do tego, żeby się tym zajmować. Nie wiem, jak jest w przypadku Mateusza, ale mogę powiedzieć za siebie, że to jest zajęcie, które naprawdę sprawia mi dużą frajdę, szczególnie wtorkowe audycje nasze o 16.30, gdzie możemy rzeczywiście, mamy możliwość podsumowywać to, co działo się w świecie sportu.
No tutaj właśnie, tak jak Łukasz powiedział, że to przede wszystkim pasja, no i w kontekście chociażby wtorkowych audycji, no to duże podziękowania do naszych wydawców, że często przed tymi audycjami dostajemy dość sporo czasu na to, żeby się do nich przygotować. Oczywiście też poza pracą sporo wydarzeń sportowych oglądamy, czytamy wiele artykułów, więc właśnie traktujemy to jako pasję, jako coś, co chcemy robić, co bardzo lubimy robić i w co się bardzo zagłębiamy. Nie tylko w tym czasie pracy, gdzie mamy czasem wyznaczone konkretne godziny na to, aby działać w ramach audycji sportowej, ale też właśnie po godzinach pracy cały czas siedzimy w tym świecie sportu i no, wydaje mi się, że tak patrząc całościowo na różne tam kategorie typu historia, polityka, sport i tak dalej, to w tym sporcie ja zdecydowanie najdłużej na co dzień siedzę.
Myślę, że odpowiedź wyczerpująca, satysfakcjonująca. Bardzo dziękuję, bo historia redakcji sportowej to jest już ładnych parę, czy nie wiem, paręnaście pewnie lat, czy jak?
No na pewno dobrych kilka.
Ja już
teraz, teraz dokładnie ojcu nie odpowiem, ponieważ, że tak powiem, ta redakcja kształtowała się, jeżeli chodzi o skład personalny, przez kilka lat. Ludzie przychodzili, odchodzili, wcześniej nas było troszkę więcej, no ale wiadomo jak to jest, w trakcie studiów niektórzy po jakimś czasie po prostu no, przenoszą się w inne miejsce, tak, i trzeba sobie radzić w troszeczkę innym składzie, no ale na ile możemy, na tyle sobie tutaj próbujemy poradzić. Myślę, że wielu naszych słuchaczy pamięta chociażby Pawła czy Wojtka, którzy też współtworzyli naszą audycję, także staramy się w miarę możliwości to jak najlepiej robić i to kontynuować.
No tutaj właśnie myślę, że to będzie minimum 6 lat, bo ja mniej więcej tyle jestem w redakcji sportowej. Natomiast co do czasu jeszcze właśnie, no to jest i nieco już mniej ludzi w audycji i też trochę czasu w moim przypadku jest mniej. Tutaj pozdrowienia dla mojej żony, która mi ten czas wypełnia.
I pozwoliła ci zostać.
Tak jest.
Tak późno tutaj. Dobrze, kochani, bo czas nam też leci bardzo szybko, więc a jakim tematów jeszcze mamy kilka. Więc pytanie, może to ostatnie, bo ostatnia książka do wygrania, takie, no chyba, nie wiem, trudne czy łatwe?
Nie, no wydaje mi się, że proste jest to pytanie, a jest ono następujące. Pytanie jest z dziedziny żużla. Ile tytułów indywidualnego mistrza świata na żużlu ma obecnie Bartosz Zmarzlik?
Czyli piszemy cyferkę w odpowiedziach. W SMS-ach 536, 600, 500, na Facebooku Czas Wzrastania, audycja dla młodzieży i telefony, tylko młodych prosimy, bo tu starsi też dzwonią, ale dzisiaj młodych odbieramy. 56, 600, 55, 23, 55 albo 655, 23, 56. Tak jak powiedziałem przed piosenką, taki temat też około sportowy, ale myślę, że ważny, bo już od ponad roku nam towarzyszy z powodu wojny na Ukrainie, którą rozpętała Rosja, i obecności zawodników rosyjskich, ale też i białoruskich, bo wiemy, że nie tylko przez ZBIR tak zwany, czyli Związek Białorusi i Rosji, ale z innych względów Białoruś bardzo mocno sprzyja Rosji. I na początku, no w większości przypadków było to jasne, jakieś embargo czy zakaz występów zawodnikom rosyjskim, białoruskim w zawodach międzynarodowych i wszelakich różnych przez związki, przez nawet MKOL. Natomiast no, wydaje się, że po roku, nieco więcej niż roku, puszczają te takie sankcje, nieco jakiś taki odwilży przyszło. Z drugiej strony, patrząc na różne dyscypliny sportu, no widzimy, że na przykład w tenisie występują sportowcy z Rosji czy Białorusi bez flagi, co prawda, no ale co to za kara, że nie ma flagi, nie wiem, hymnu, czegoś tam jeszcze. Więc pytanie też, jak na to spoglądać, bo też będą Igrzyska Olimpijskie niedługo w Paryżu, więc pojawia się pytanie, co ze sportowcami. Już niedługo kwalifikacje olimpijskie będą się zaczynały w różnych dyscyplinach sportowych, więc jak to będzie wyglądało, jak to powinno wyglądać?
To może zacznijmy od tego, że przez ten rok faktycznie, jeżeli chodzi o udział sportowców z Rosji i z Białorusi w zawodach sportowych, no nastąpiło pewne pęknięcie, powiedziałbym, w tej jednomyślności. Z tym, że trzeba zastrzec, że każda dyscyplina sportu jakby rządzi się tutaj swoimi prawami. Jeżeli popatrzymy chociażby na piłkę nożną, cały czas są utrzymane te sankcje na kluby rosyjskie i tak, na pewno na kluby rosyjskie. W europejskich pucharach one wystąpić nie mogą. Natomiast jeżeli zobaczymy, na przykład przyjrzymy się na stricte rosyjskich piłkarzy, no to zauważymy chociażby, że w Monako gra taki zawodnik jak Aleksandr Gołowin, w Torino bodajże gra Mirańczuk, a więc kolejny reprezentant Rosji. Także to też nie do końca jest jednoznaczne, jeżeli chodzi o wytyczne, bo zespoły z Rosji grać nie mogą, natomiast piłkarze z Rosji grają sobie bez żadnego problemu w ligach w zachodniej Europie. Ich za dużo nie ma, ale sam fakt pokazuje, że jest tutaj jakiś wyłom. Ja mogę powiedzieć też o żużlu kilka słów, no bo tam też jest bardzo zawiła sytuacja, ponieważ w zeszłym sezonie mieliśmy taką sytuację, że żużlowcy rosyjscy nie mogli startować absolutnie w żadnych zawodach. Zarówno tyczyło się to cyklu Grand Prix, również Mistrzostw Europy, jak również rozgrywek chociażby naszej Ekstraligi, dlatego też nie zobaczyliśmy żadnych zawodników z tego kraju. W tym sezonie doszło do delikatnej modyfikacji tego przepisu, ponieważ Rosjanom zezwolono na start w Ekstralidze na takiej zasadzie, że mogą startować rosyjscy żużlowcy posiadający też paszport polski i beneficjentem takiej zmiany był chociażby Emil Sajfudinow, zawodnik, który w Polsce już mieszka dobrych kilkanaście lat, tutaj się osiedlił, tutaj założył rodzinę, więc dla niego tutaj był taki plus. Też Artiom Maguta podlega pod ten przepis, więc on też jako Polak może startować w Ekstralidze, natomiast zakaz został utrzymany na cykl Grand Prix, więc Rosjanie jeszcze w tym wystartować nie mogą. I myślę też, Mateusz, możesz powiedzieć na temat sytuacji w tenisie, bo tam też jest bardzo ciekawa, bardzo dynamicznie zmieniająca się sytuacja.
No właśnie, sytuacja jest przede wszystkim dynamiczna. Przed rokiem pamiętamy taką sytuację przy Wimbledonie. Organizatorzy, tudzież lokalna, powiedzmy, federacja brytyjska zakazała udziału białoruskich i rosyjskich sportowców w Wimbledonie, ale to spotkało się ze sprzeciwem chociażby ATP czy WTA, czyli organizacji, powiedzmy, nadzorujących wszystkimi rozgrywkami takimi tenisowymi, które doszły do wniosku, że skoro rosyjscy i białoruscy sportowcy nie zostaną dopuszczeni, to oni nie będą punktować tych turniejów, tego turnieju właściwie wielkoszlemowego Wimbledonu. W końcu mowa o jednym z największych turniejów w historii tenisa. No i zakończyło się to właśnie tak, że gracze tam pojechali, oczywiście rozegrali swoje mecze, nie zdobyli za to punktów, można powiedzieć, że zrobili to jedynie dla kibiców, nie brało w tym udziału, nie brał udziału żaden rosyjski ani białoruski sportowiec. Natomiast warto przy tym zauważyć, że w międzyczasie, jak się tam odbywały mniejsze turnieje, no to one były już punktowane i rosyjscy i białoruscy sportowcy byli do nich dopuszczeni. To był taki, powiedzmy, wyjątek. Natomiast teraz mamy coś takiego, że tenisiści z Rosji i Białorusi mogą występować w turniejach, a we wspomnianym Wimbledonie mogą to zrobić pod warunkiem, że podpiszą takie oświadczenie o neutralności. No i to oświadczenie wyraźnie ma zabrać im okazywania takiego poparcia dla trwającego konfliktu, dla strony rosyjskiej oczywiście. No i właśnie, mamy wiele takich różnych pomysłów, różnych propozycji, które rzekomo mają usprawnić ten system, które mają jakoś złagodzić opinię publiczną, natomiast one są, można powiedzieć, w dużym stopniu nieskuteczne. No i widzimy to, Łukasz wspomniał o żużlu, ja wspomnę o Formule 1, generalnie o sportach motorowych, bo tam jest taki wyłom, że sportowcy rosyjscy nie mogą się ścigać, ale wielu z nich ma drugie obywatelstwo. Jest na przykład Daniel Kwiat, który stwierdził, że on teraz będzie się ścigał pod flagą Włoch. Jest Robert Schwarzman, który się będzie ścigał pod flagą Izraela, a to jest kierowca rezerwowy Ferrari chociażby. No i mamy właśnie takie rzeczy, że kierowcy sobie wybierają inną flagę, nie swoją ojczystą, no tylko po to, żeby się ścigać. Dość głośnym przypadkiem był Nikita Mazepin, który się ścigał w Formule 1 i jego ojciec, związany ze środowiskiem Władimira Putina, włożył ogromne pieniądze na jeden z zespołów. No i właśnie w czasie wybuchu wojny zespół Haas, amerykański zespół, zerwał umowę z tymi Rosjanami i oni do tej pory domagają się swego rodzaju odszkodowań. Do tej pory nie mogą zrozumieć, dlaczego ich kierowca Nikita Mazepin, Rosjanin, nie może się ścigać właśnie w Formule 1 i dochodzą jeszcze swoich praw. Także widać, ci, którzy mają taką furtkę, z niej skorzystają i mogą się ścigać w tych sportach motorowych. Inni zostają, można powiedzieć, że przekreśleni, ale ten system całościowo patrząc po wszystkich dyscyplinach, no jest dość dziurawy, niejednoznaczny.
Federacja chyba też siatkarska rosyjska zażądała potężnych milionów dolarów odszkodowania za odebranie im mistrzostw świata w siatkówce, więc to też pokazuje no taką, no nie będę nazywał po imieniu, ale nie wiem, bezczelność wręcz. Natomiast no mamy Sabalenkę chociażby, prawda, która nie kryje się z tym, że sympatyzuje z Aleksandrem Łukaszenką na przykład. No i robi różne gesty po meczach, czy w trakcie meczów, które rozgrywa na różnych kortach. Nie wiem, podpisze cokolwiek, ktokolwiek, ale no pytanie, w jaki sposób on będzie tego przestrzegał. Czy w ogóle jakichś takich zasad fair play, bo to chyba też o to chodzi między zawodnikami, żeby nie dochodziło do takich napięć niepotrzebnych, więc nie wiem, no będą Igrzyska Olimpijskie niedługo.
No właśnie, są takie sytuacje, czasami chociażby w tenisie się zdarzają, że przecież rywalizują tenisiści bądź tenisistki, grają między sobą, Rosjanin z Ukraińcem albo Rosjanka z Ukrainką. No i rzeczywiście to jest taka sytuacja bardzo, że tak powiem, trudna, tak, niekomfortowa dla jednej i dla drugiej strony, więc rzeczywiście to jest jakiś problem. Co do Igrzysk Olimpijskich, Rosjanie być może będą szukać sposobu na zdobycie kwalifikacji olimpijskiej z Federacji Azjatyckiej, bo jednak trzeba sobie powiedzieć, oczywiście sankcje są nałożone ze strony europejskiej, ale nie ma tego ze strony azjatyckiej, więc myślę, że Rosja będzie szukać obejścia tych sankcji, podobnie jak robi w przypadku sankcji takich stricte gospodarczych, będzie szukać obejścia właśnie, żeby zdobywać kwalifikację olimpijską ze strefy azjatyckiej chociażby. No i co warto podkreślić, pojawiła się taka inicjatywa 35 krajów, która wyraziła sprzeciw wobec startu sportowców z Rosji i z Białorusi na igrzyskach w Paryżu. Tu też to stanowisko MKOL-u jest takie no, bardzo niejednoznaczne. No, widać, że MKOL zdecydowanie kluczy, no, żeby po prostu nie doprowadzić do sytuacji najwyraźniej, żeby tych zawodników z Rosji i z Białorusi nie dopuścić. Pojawił się chociażby taki pomysł, że sportowcy musieliby występować, oczywiście mówimy o sportowcach rosyjskich i białoruskich, musieliby występować pod neutralną flagą i nie mieć żadnych powiązań z wojskiem i klubami wojskowymi, bo rzeczywiście wiemy, że na wschodzie tak to funkcjonuje, że sportowcy to też są jakby wojskowi i są sponsorowani rzeczywiście przez wojsko i na takich zasadach też startują w zawodach. Ale powiem tak, ja sobie jestem chyba w stanie wyobrazić, że mogłoby dojść do bojkotu Igrzysk Olimpijskich, przynajmniej przez część reprezentacji, ponieważ nie jest to nowum w historii. Warto przypomnieć naszym słuchaczom, że mieliśmy chociażby Igrzyska w 1980 roku. One się odbywały jeszcze w Moskwie za czasów Związku Radzieckiego. Wówczas było tak, że 63 kraje zbojkotowały te Igrzyska, oczywiście na czele z Amerykanami. Powód był też, powiedziałbym, bardzo podobny, bo troszeczkę wcześniej ZSRR podjął się interwencji zbrojnej w Afganistanie, najechał na Afganistan. No i konsekwencją tego był bojkot, a 4 lata później mieliśmy powtórkę z rozrywki, powiedziałbym. Chodzi o Igrzyska w Los Angeles. Tu z kolei mieliśmy do czynienia z bojkotem ze strony bloku wschodniego, czyli Związek Radziecki oraz 15 innych krajów, między innymi w tym gronie była Polska. No ale pamiętamy, że wówczas mieliśmy nie w pełni suwerenne państwo, że tak delikatnie powiem.
Tutaj może jeszcze dodam w kontekście igrzysk w Paryżu, że jak Łukasz wspomniał, Azja, kraje azjatyckie, można powiedzieć, że popierają udział Rosji w igrzyskach, podobnie kraje afrykańskie. Natomiast nie ustosunkowała się jeszcze sama Francja. Mamy sprzeciw 35 państw, ale nie mamy jeszcze sprzeciwu czy też jakiegoś oświadczenia państwa, które organizuje igrzyska. I tutaj wielu komentatorów zaznacza, że może być ono istotne w kontekście właśnie całego tego wydarzenia. A takie oświadczenie Emmanuel Macron ma ponoć wydać dopiero w lipcu, także jeszcze możemy poczekać na finalne decyzje w sprawie.
Jeszcze też ważny, istotny aspekt. Igrzyska odbędą się w roku 2024. Nie można oczywiście wykluczyć nic, więc może być tak, że na przykład w przyszłym roku, już w połowie przyszłego roku okaże się, że agresja Rosji na Ukrainę dobiegnie końca, zakończy się w pewien sposób konflikt. No i wtedy te wszystkie ustalenia, które zostałyby podjęte na przykład teraz latem albo jesienią, mogłyby się okazać tak naprawdę już nieaktualne.
Tak patrzę na to, co się dzieje i też słucham różnych komentarzy, różnych zdań, opinii. Trochę szerzej też patrząc, też to śledzicie na portalu, publikujecie pewne rzeczy. Same sankcje na Rosję, prawda, już od samego początku wojny, takimi tak delikatnie były wprowadzane i mówiło się, że powinno być to i tamto wprowadzone i Rosja bankrutuje na przykład. Natomiast do tego nie doszło. Widzimy, że nie powiem, że się rozwija, natomiast że jakichś takich konkretnych owoców tych sankcji nie ma. Podobnie wydaje mi się, że w sporcie też powinno być nie i koniec, zakaz, dopóki agresor nie przestanie być agresorem. O co chodzi, więc nie wiem, o co chodzi.
Ciężko powiedzieć, o co chodzi, ale to faktycznie wygląda tak, jakby na Ukrainie walczyli ciężkim sprzętem, prawdziwą bronią, a tutaj pozostałe kraje z Putinem okładali się, nie wiem, pokrzywami czy jakimiś kijkami. Dlaczego tak jest? Nie wiem, czy boją się reakcji. Część państw na pewno jest powiązana z Rosją pod kątem wpływów, przepływu jakichś pieniędzy, biznesów i tak dalej. Natomiast nie wiem, dlaczego pozostałe państwa nie chcą się jakoś stanowczo sprzeciwić.
Wydaje się też, że Putin poprzez sport też budował sobie pewne kontakty na zachodzie Europy i rzeczywiście niektórym może być bardzo trudno z takich powiązań się wyplątać. Warto przypomnieć, że Polska bardzo gwałtownie zareagowała, jeżeli chodzi o rywalizację z Rosją, już w marcu zeszłego roku, kiedy to mieliśmy grać mecze barażowe z Rosją o awans do mundialu w Katarze. No to wówczas to nie UEFA, tylko właśnie Polski Związek Piłki Nożnej wyszedł z inicjatywą, że absolutnie pod żadnym pozorem z Rosją grać nie będziemy. Przyłączyły się do tego pozostałe kraje z naszej drabinki i pod wpływem tego nacisku rzeczywiście FIFA podjęła decyzję, że Rosjanie do baraży w ogóle nie zostaną dopuszczeni, nie będą mieli prawa występować na Mistrzostwach Świata. Rzeczywiście taka opieszałość jest. Niestety, no, konkluzja jest taka, że można oczywiście rzucać hasła, że polityka i sport to są dwie różne rzeczy, ale widzimy na przykładzie takich opieszałych działań pewnych federacji, pewnych osób, że nie do końca tak to wygląda.
10 minut nam zostało do końca audycji. Takim pozytywnym akcentem chcielibyśmy zakończyć. Ja tutaj myślę o hokeju na przykład ostatnio. No, nie wiem, czy niespodzianka, bo jakoś wkalkulowane to było, że reprezentacja się jednak rozwija i możliwy będzie awans do hokejowej elity, gdzie Polski nie było 20 lat z hakiem małym.
21 dokładnie, tak. Przed rokiem pojawił się taki wywiad z Robertem Kalaberem, czyli selekcjonerem reprezentacji Polski, gdzie został trener zapytany, czy Polska powinna awansować właśnie wyżej. I on odpowiedział, że Polska musi to zrobić. Po roku widzimy, że selekcjoner dopiął swego, osiągnął swój cel, no i to w bardzo dobrym stylu wydaje się, no bo przypomnijmy wyniki. Polska wygrała z Litwą 7-0, z Włochami 4-2, z Koreą Południową 7-0, z Rumunią 6-2, chociaż tutaj było przez długi czas dość niepewnie, i tylko przegrała z Wielką Brytanią 4-5, która awansowała z pierwszego miejsca. Także widzimy, że Polska albo dominowała w tych meczach, albo jak z Wielką Brytanią, to były niezwykle zacięte pojedynki. No i właśnie, Polska po 21 latach z awansem do elity teraz będzie się mierzyć z najlepszymi. I co na pewno jest takie budujące, to słowa selekcjonera po tym awansie. On oczywiście cieszy się z sukcesu, ale jakby cały czas zaznacza, że ten zespół jest w budowie. Mówił, że w następnym sezonie będzie nowe rozdanie, a więc nowi zawodnicy mogą otrzymać szansę. No i widać taką filozofię tego trenera właśnie na takiej zasadzie, że nie ma swoich pewnych punktów, znaczy nie ma takich zawodników, których na siłę by trzymał w reprezentacji. Przykładem jest chociażby Filip Komorski, który pomógł wywalczyć awans do dywizji, z dywizji 1B do 1A. W 4 meczach zdobył 4 gole, 2 razy asystował, a teraz nawet nie został powołany do kadry. Także taki pewny punkt został, można powiedzieć, na tamten moment przekreślony, bo on nie jest oczywiście przekreślony na cały czas. Jeśli powróci do wyższej dyspozycji, jeśli selekcjoner będzie go widział w kadrze, to na pewno go powoła i to myślę, że buduje ten zespół, buduje konkretnych zawodników w całej lidze, wszystkich, którzy mogą otrzymać powołanie. Co do samych jeszcze tych meczów, to znalazłem taką statystykę, że mieliśmy bardzo wysoką skuteczność, 65%, co chyba niezbyt często się zdarza, ale właśnie przewijała się przede wszystkim gra zespołowa i takie wyćwiczone, można powiedzieć, niektóre schematy, bo przede wszystkim ćwiczone była gra w przewagach. Selekcjoner też dawał nieco więcej pola do popisu takim lepiej, powiedzmy, technicznie uzdolnionym zawodnikom i to dało efekt. Także cieszymy się z tego powrotu po 21 latach, jeszcze raz zaznaczmy. No i też myślę, że po tych wypowiedziach, patrząc na to, co się dzieje, możemy liczyć na to, że Polska zagości na dłużej w elicie. Przynajmniej taką mam nadzieję.
No to chciałem zapytać, bo też po tym awansie, czytając komentarze różne, ale to też na różnych portalach, więc wydaje mi się, że to też charakter tych portali zdradzał też jakąś taką delikatną niechęć do tego, żeby Polska tak wysoko była, że no przypominając to, co było 21 lat temu, że po awansie praktycznie od razu Polska spadła po, no może nie dwucyfrowych porażkach, ale dosyć wysokich, takich zdecydowanych porażkach, więc co zrobić, żeby się utrzymała rzeczywiście?
To jest ciężkie pytanie, natomiast myślę, że właśnie jednym z kluczy do sukcesu jest to, co mówił selekcjoner Kalaber, czyli to nowe rozdanie, to, że ci gracze na pewno będą cały czas wiedzieć, że są gotowi inaczej. Oni cały czas będą chcieli dawać z siebie jak najwięcej, pokazując na to, że są gotowi do reprezentacji i selekcjoner po prostu nie będzie się skupiał na nazwiskach, tylko na konkretnych umiejętnościach. Patrząc też pod kątem z meczu z Wielką Brytanią, możemy, tak myślę, być pewni, że z takimi słabszymi zespołami będziemy w stanie powalczyć. Oczywiście nie nastawiam się tutaj na jakieś dominacje, nawet w takich meczach, jak z Wielką Brytanią, natomiast na takie mecze walki, dzięki którym, dzięki wyłuszczeniu takim atutom konkretnych zawodników, uda nam się właśnie utrzymać. No bo tak patrząc na te wszystkie spotkania i chociażby ostatnie starcie z Rumunią, 6-2 wygraliśmy finalnie, ale przez długi czas, to był nasz mecz o awans, tak dodam jeszcze, no i przez długi czas było po 0-0, przeważaliśmy, ale to Rumuni strzelili pierwszego gola, przegrywaliśmy 1-0 z zespołem, który tak naprawdę nie grał o nic. No i na dobrą sprawę to mogło podłamać naszych zawodników, ale oni dość szybko, stosunkowo szybko odrobili te straty. Wzięli się w garść, pokazali, że są drużyną lepszą. No i właśnie, w pewnym momencie było 4-2, później Rumuni zdjęli, można powiedzieć, bramkarza, wygraliśmy 6-2 finalnie, także takie momenty kryzysu były przez nas zażegnywane, no i widać po prostu taką wolę walki, widać ogromną motywację, widać, że trener potrafi wpłynąć na zespół. No i wydaje mi się, że to może być jakiś klucz do tego, żeby się utrzymać.
Ja tylko krótko dodam, jeżeli chodzi o to, że dana drużyna ma się rozwijać i myślę, że to nie tyczy się tylko hokeja, ale też każdej innej dyscypliny. No jeżeli mamy się rozwijać w sportach drużynowych, no to jednak musimy uczyć się od najlepszych. Jeżeli jest taka możliwość, być może faktycznie zdarzy się tak, że znowu po awansie będzie spadek, no ale rzeczywiście im więcej meczów z takimi topowymi zespołami, tym więcej wniosków na przyszłość, tak mi się wydaje.
Zobaczymy, co będzie się działo w tej kwestii. Chciałbym się jeszcze rozmawiać więcej, ale czas się kończy. Pytania żeśmy nie rozwiązali, a tutaj jeszcze przychodzą odpowiedzi, różne cyferki się pojawiają od piątki przez czwórkę do trójki, więc pytanie, kto miał... Trójek jest najwięcej, więc pytanie, czy to jest odpowiedź
tak,
dobra?
Zgadza się, tak. Na chwilę obecną Zmarzlik ma 3 tytuły. Mistrza świata, dodajmy, w bardzo młodym wieku, bo to jest jeszcze zawodnik, któremu jeszcze kilka lat do 30 brakuje, a już tytułów jest dość dużo. No i dodajmy, że ten sezon też rozpoczął znakomicie, ponieważ odbyły się już pierwsze zawody Grand Prix na torze w Goriczan w Chorwacji, gdzie Zmarzlik po raz kolejny zwyciężył. No ja nie ukrywam, że liczę na to, że kolejny rok, za rok już ta odpowiedź 3 będzie nieaktualna, bo będzie na przykład 4.
To zachęcam do słuchania i też może takie pytanie się pojawić. A zatem książka Historia sportu w Polsce powędruje do kogoś. Pewnie po niedzieli będziemy te sprawy porządkować, więc oczekujcie na jakieś informacje na Facebooku czy poprzez SMS-y. Kto te książki otrzyma, kto poprosimy też, by podać adres do wysyłki. Prawie 27 minut po 23 kończymy audycję tym dobrym słowem, takim hokejowym akurat, chociaż ciepło się robi, sezon w lidze hokejowej polskiej się zakończył, ten sezon reprezentacyjny też, chociaż jeszcze Mistrzostwa Świata Elity, tak? Jakoś pewnie będą miały miejsce teraz, tak? Coś
tak, jakoś niedługo się zaczynają, ale nie jestem w stanie stwierdzić kiedy, bo nie obserwuję, szczerze mówiąc, za bardzo hokeja teraz.
Więc też zobaczymy, kto, z kim Polska się spotka w tej elicie. Co przed nami, jeżeli chodzi o kwestie sportowe? Finał Ligi Mistrzów za chwilkę, niedługo.
Tak jest, początek czerwca, finał Ligi Mistrzów piłkarskiej, dodajmy, bo jeszcze wcześniej, tak jak wspominaliśmy, 20 maja mamy polski finał siatkarskiej Ligi Mistrzów. Zaksa stanie przed historyczną szansą wygrania po raz trzeci z rzędu pucharu. Jeżeli chodzi o piłkę nożną, to ten rok mamy troszkę spokojniejszy, bo nie ma zarówno Euro, jak i Mundialu, dopiero w przyszłym roku Mistrzostwa Europy, ale to nie oznacza, że innych imprez rangi mistrzowskiej nie będzie, bo chociażby lekka atletyka nas czeka, Mistrzostwa Świata w lekkiej atletyce się odbędą, także liczymy na to, że tam polscy sportowcy powalczą przynajmniej o kilka medali w kilku dyscyplinach, chociażby Paweł Fajdek po raz kolejny będzie mógł zdobyć mistrzowski tytuł w rzucie młotem, na co...
Ale i tak nie dostanie sportowca roku.
No nie dostanie. Nie dostanie niestety, no... plebiscyt chyba przeglądu sportowego to raczej przypomina plebiscyt popularności, o czym już nieraz mówiliśmy.
Chyba, że zmotywuje wszystkich.
Tak, no i co jeszcze? No, jeszcze oczywiście mamy, tak, mówiliśmy o lekkiej atletyce. Kolejne zawody Grand Prix na żużlu też nas czekają. Również kwalifikacje do europejskich pucharów z udziałem polskich drużyn. Oby jak najdłużej, bo to różnie bywa. Czasami bywa tak, że mamy połowę lipca, a już niektórzy mogą szykować się do rywalizacji ligowej. Także można powiedzieć, że jeżeli chodzi o sport, o wydarzenia sportowe, lato i jesień na pewno nie będzie nudna.
Dziękuję za audycję, panowie. Dziękuję za takie, no, z pasją mówienie o tym, co ważne, bo sport, tak jak Jan Paweł II mówił, że z najmniej ważnych rzeczy najważniejszą jest sport. Czy piłka nożna, mówił on wprost, no ale my trochę rozszerzamy te kwestie. Pozdrawiamy kogoś?
Tak, no ja pozdrawiam oczywiście swoich rodziców. Mam nadzieję, że tej audycji w całości dali radę wysłuchać. Pozdrawiam również mojego dziadka, który kilka dni temu świętował 85. urodziny i pozdrawiam wszystkich znajomych, którzy również tej audycji słuchali.
Też mam nadzieję, że moi rodzice dotrwali do końca. Rodzice, babcia, żona też miała słuchać, kilku znajomych, kilku bliskich, także wszystkich was serdecznie pozdrawiam. No i dziękuję za audycję.
Dziękuję wam również. Dziękuję. Redaktorzy Łukasz Brzeziński i Mateusz Rzepecki z redakcji sportowej Radia Maryja byli z nami. Dziękuję również tym, którzy nas słuchali, którzy się tutaj uaktywniali, szczególnie w konkursach. Dzisiaj te konkursy zdominowały waszą aktywność. Pozdrawiamy. Kończymy audycję Czas Wzrastania.